Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 10 Zualkida 1447 roku po Hidżri, albo też Vicesima Octava Dies Aprilis, Anno Domini Bismillesimo Vicesimo Sexto. Państwa, dziękuję Państwu za subskrybowanie, komentowanie i udostępnianie. Każda taka interakcja zwiększa zasięgi i buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu za wspieranie na Patronite, BuyMeCoffee.com, BuyCoffee.tu, na tych super czatach podczas live'ów. Państwa, to wszystko naprawdę wpływa na to, że ten kanał może być prowadzony i może być niezależny. Macie Państwo dzięki temu opinie, z którymi, które powiedzmy, nie muszę z nikim, żadną centralą, powiedzmy, ani żadnym sponsorem uzgadniać. No i oczywiście przypominam, że to miejsce czeka na Państwa reklamę, w ten sposób można dotrzeć do zaangażowanej i wyedukowanej widowni, czyli do Państwa. Kontakt macie w sprawie reklamy w opisie odcinka. Państwa, no jeszcze reklama, otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to jest sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz na kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Proszę Państwa, no i drugi mamy drugą reklamę. Otóż sprzętowo.pl. Komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest dwuletnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl. Rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. No, proszę Państwa, wszystkim dziękuję Państwu bardzo serdecznie za oglądanie wczorajszego live'a. To było naprawdę bardzo fajne przeżycie, godzina 40 ponad. Ja zauważyłem, że w ogóle impreza się tak rozkręca pod koniec zwykle, także tam wtedy najwięcej osób obserwuje, najwięcej jest interakcji, jakby nie wszyscy chcą się rozłączać. No niestety no, czas już nagonił i prawda, mój głos się wyłączył prawie zupełnie. Także zapraszam do obejrzenia sobie tego live'a, ja tylko uprzedzam od razu, to jest kwestia bardzo ważna, technologiczna. Otóż proponuję nie pić nic lepkiego bądź uszkadzającego klawiaturę lub monitor wtedy, kiedy Państwo będziecie tego słuchali, bo są już, słyszałem, że są liczne przypadki oplucia monitora. Więc to od razu mówię, redakcja za to nie odpowiada. Proszę Państwa, dobrze, to jest tytułem wstępu, także live wczorajszy. Zapraszam do oglądania, macie Państwo do niego link. No i dzisiejszy odcinek, proszę Państwa, zaczynamy. Wszystkim, proszę Państwa, Trump odrzuca propozycję Iranu. Trump jest niezadowolony z irańskiego planu ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Ta propozycja prawdopodobnie miała też na celu rozwiązanie wątpliwości co do dalszego postępowania z irańskim programem nuklearnym. Proszę Państwa, to jest o tyle istotne, że Trump przyznał w związku z tym, że dostał w ogóle propozycję od Iranu, nie może powiedzieć, że nie. Natomiast powiedział doradcom, że nie jest zadowolony z nowego planu. Ten plan dotyczył ponownego otwarcia cieśniny Ormus i zakończenia wojny. Propozycja wzywała Stany Zjednoczone do zniesienia blokady morskiej, ale miałaby na celu rozwianie też wątpliwości co do dalszego postępowania z irańskim programem nuklearnym. To twierdzą, że to samo urzędnicy amerykańscy i irańscy, których dopadły media. Od razu Państwu powiem, nie jest jasne, dlaczego Trump nie jest zadowolony z tej propozycji. To jest najciekawsza konkluzja. On wielokrotnie podkreślał, że Iran nie może posiadać broni jądrowej. Amerykański urzędnik stwierdził, że przyjęcie tej propozycji, która podobno jest spełnia oczekiwania Trumpa, może pozbawić Trumpa jak gdyby pozorów zwycięstwa. A w związku z tym jest nie do przyjęcia i się mu nie podoba. Natomiast urzędnicy zauważyli, że dyskusje na temat wojny i wysiłków Teheranu w zakresie wzbogacania uranu będą kontynuowane. Tutaj Olivia Wells, rzeczniczka, jedna z wielu rzeczniczek Białego Domu, powiedziała: Stany Zjednoczone nie będą negocjować za pośrednictwem prasy, jasno określiliśmy nasze czerwone linie, a prezydent zawrze tylko porozumienie korzystne dla narodu amerykańskiego i świata. Proszę bardzo, proszę Państwa, czyli krótko mówiąc, chodzi o to, że tam za mało pieniędzy się prawdopodobnie pojawiło, tak jak zresztą w poprzednich umowach tam zawsze pojawia się jakieś pieniądze, które trzeba, jakiś ropen pewnie. Znaczy ja przypomnę, proszę Państwa, ja Państwu powiem otwartym tekstem, moim zdaniem, gdyby Iran zaproponował, że cała ropa będzie sprzedawana za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, umowa byłaby jutro i nawet by jeszcze Stany Zjednoczone dorzuciły ze dwa zapalniki do bomb nuklearnych. I wtedy oczywiście wiadomo, którzy biznesmeni, konkretni nawet z imienia i nazwiska znani w Stanach Zjednoczonych, obsługiwaliby tę umowę. Może ci sami, co Wenezuelę. W każdym razie propozycja Iranu dotycząca otwarcia cieśniny była przedmiotem ożywionej debaty w administracji na temat tego, czy Stany Zjednoczone, czy Iran mają większe wpływy i który kraj jest lepiej przygotowany do radzenia sobie z trudnościami gospodarczymi. No więc w poniedziałek Trump omówił propozycję z doradcami po tym, jak minister spraw zagranicznych Araqchi przekazał ją Pakistanowi w niedzielę. W zeszłym tygodniu Trump odrzucił kolejną propozycję Iranu, odwołał rundę rozmów pokojowych w Islamabadzie w weekend, pomimo tego, że Arakci jednak poleciał do Pakistanu. No, urzędnicy amerykańscy twierdzą, że irańskie władze nie upoważniły swoich negocjatorów do ustępstw w sprawie umowy nuklearnej, co udaremnia wszelkie próby osiągnięcia kompromisu. Trump wyraził natomiast swoją frustrację związaną z Iranem i jego niezdolnością do negocjacji z jego administracją. Tutaj Trump napisał: Iran ma ogromne trudności z ustaleniem, kto jest jego przywódcą, po prostu nie wie. Walka wewnętrzna między twardogłowymi, którzy ponoszą ogromne porażki na polu bitwy, ciekawe które, a umiarkowanymi, którzy wcale nie są umiarkowani, ale zyskują szacunek, to szaleństwo. Jeżeli Trump, proszę Państwa, pisze o szaleństwie, to jest taka chorożdż do sześcianu w takim razie, którą zarzuca, no bo wiadomo, że od jego poziomu, jak ktoś zarzuca komuś szaleństwo, to musi być dopiero, prawda, daleko poza horyzontem zdarzeń. Krótko mówiąc, to wygląda w tej chwili w ten sposób, że Trump jakby nie jest gotowy do rozmów dalszych z Iranem i moim zdaniem ta cała sprawa będzie przeciągana, ale zaraz sobie opowiemy o tym, jak to wygląda w praktyce. No, generalnie wskazuje media, że opóźnienie rozmów nuklearnych mogło być sposobem na szybkie osiągnięcie porozumienia w celu złagodzenia presji na rynki zagraniczne i finansowe. Natomiast każda decyzja o wstrzymaniu rozmów, nawet tymczasowo, jest sygnałem, że wojna nie osiągnęła jednego głównego celu, to znaczy zwiększenia presji na Teheran. Rozmowy, również te, które są skupione na ponownym otwarciu cieśniny, są też napięte. Blokada USA ma na celu uniemożliwienie Iranowi eksportu ropy naftowej, ale irańskie groźby ataków na statki drastycznie ograniczyły transporty ropy, jak przynajmniej twierdzą dzisiaj amerykańskie media. No, tymczasem, proszę Państwa, 35, jak się okazuje, tankowców, które przypłynęły od początku blokady, tą blokadę amerykańską, no przeczy, krótko mówiąc, temu, że ta blokada jest blokadą, taką zupełnie blokadą. Teraz pojawiła się informacja taka, próbująca to tłumaczyć, że po prostu irańskie, te okręty, prawda, przez Iran przeprowadzone, one płyną nie po wodach międzynarodowych, gdzie jest prowadzona blokada, tylko po wodach Iranu, gdzie tej blokady nie ma. Otóż, proszę Państwa, Iran jest państwem zaatakowanym, a w związku z tym całe terytorium teoretycznie Iranu jest przedmiotem ataku, a tutaj nagle Stany Zjednoczone miałyby przestrzegać tego, że będą atakować statki, ale będą atakować Iran, bombardować, prawda, i tak dalej, likwidować całą cywilizację, natomiast nie będą atakowały czegoś, co pływa po wodach wewnętrznych, prawda, Iranu. To jest duża ciekawostka. No ale dobrze, proszę Państwa, takie tłumaczenie, a nie inne, pewnie i tak wszyscy to łykną i będą to powtarzali, co najgorsze. Więc ta umowa, na którą Irańczycy nalegają, chcą, żeby każda umowa o otwarciu cieśniny zezwalała im na dalsze nakładanie podatków albo też opłat na statki. Notabene, proszę Państwa, to już się w zasadzie stało faktem, co prawda jeszcze niepotwierdzonym międzynarodowo, ale pojawiły się w Bloombergu informacje od firm ubezpieczeniowych, że nakładają obowiązek dodawania specjalnej klauzuli dotyczącej porozumienia z władzami irańskimi dla statków, które przepływają przez cieśninę Ormus. No, oczywiście, jeżeli nie, to ktoś może sobie oczywiście ładunku nie ubezpieczać, jego wola, no, ale to jest de facto uznaniem tego, że po prostu taka klauzula musi, znaczy taka umowa musi zostać zawarta, więc to jest skuteczniejsze niż wszelkie, znaczy umowa z firmą ubezpieczeniową jest na pewno dużo skuteczniejsza niż połowa marynarki wojennej irańskiej, prawda, bo to jest być albo nie być dla takiego statku. Krótko mówiąc, według amerykańskich urzędników w centrum debaty znajdowały się dyskusje w administracji Trumpa na temat kwestii nacisku ekonomicznego i tego, jak dalsze amerykańskie operacje mogą, proszę Państwa, być potrzebne, żeby skłonić ewentualnie Teheran do dalszych ustępstw negocjacyjnych. No, niektórzy urzędnicy administracji uważają, że kontynuowanie blokady przez kolejne 2 miesiące spowoduje znaczne, długoterminowe szkody dla teherańskiego przemysłu energetycznego. Znaczy, to założenie bazuje na teorii właśnie, że ze względu na to, że te irańskie złoża są podobno niedoinwestowane, w związku z tym nie można ich zamknąć w prosty sposób, czyli jeżeli to teraz już jest, zresztą dzisiaj się pojawiły takie informacje, jest nadprodukcja, że Iran ładuje ropę na tankowce i to wcale nie jest dlatego, żeby te tankowce miały dalej przepływać, tylko po to, żeby po prostu przechowywać na tankowcach ropę. Ale proszę Państwa, to samo dotyczy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Iraku. To znaczy, że jeżeli będziemy mieli szkody nieodwracalne dla Iranu, to będą te nieodwracalne szkody również dla wszystkich tamtych państw, tym bardziej, że one też nie bardzo mają którędy eksportować, a te możliwości eksportu, które mają, są po prostu bardzo niewielkie. Znaczy, ja mówię oczywiście poza, poza ciśnienie Ormus, no to równie dobrze można byłoby liczyć na to, że ciężarówkami, znaczy cysternami, ktoś będzie tę ropę wywoził gdzieś tam do Europy. Więc jeżeli te szkody będą za dwa miesiące dla Iranu duże, to jeszcze większe będą dla krajów Zatoki. I jak gdyby analitycy amerykańscy zdają się w ogóle, czy właśnie politycy, bo to nie analitycy, zdają się całkowicie pomijać właśnie kwestię interesu państw Zatoki. No niby jakby nie było cały czas sojusznika, przynajmniej formalnie. Znaczy na pewno jedna rzecz jest pewna, że od wiertów nie da się tak sobie po prostu wyłączyć, zakręcić kurka, tam się mogą dostać jakieś wody podskórne, prawda, to się może zamulić, no jest tam jakiś milion innych czynników, które powodują, że to jest, nie jest taka prosta sprawa, że potem kosztowne jest ponowne uruchamianie takiego pola naftowego, no ale z drugiej strony inni członkowie administracji twierdzą, że ocena ta jest błędna, ja się zresztą z tym zgadzam, ponieważ stanowisko Iranu właśnie wraz z presją ulega usztywnieniu, a dzięki działaniom Trumpa tylko i wyłącznie stało się to, że Korpus Strażników Rewolucji umocnił swoją władzę i jeżeli, znaczy Trump oczywiście opowiada, że nie wiadomo kto tam rządzi i tak dalej, to jest myślenie życzeniowe, znaczy tam wiadomo kto rządzi i oni bardzo dobrze wiedzą, natomiast wiedzą też, że i są przekonani, że są w stanie przeczekać Trumpa i moim zdaniem tak, znaczy na pewno największą katastrofą będzie dotknięty nie Iran, tylko właśnie państwa Zatoki, które naprawdę będą miały duży problem z podźwignięciem się, więc ktoś wczoraj się mnie pytał, czy będą tanie kluby piłkarskie na sprzedaż w Europie. Tak, to jest niewykluczone, bo jednak jeżeli Zjednoczone Emiraty Arabskie tną wszystkie wydatki i proszą o pomoc gospodarczą, a Arabia Saudyjska również wszystkie te wielkie inwestycje zawiesza i tam z tych wielomiliardowych robi mikroskopijne, no to oznacza, że po prostu tam z pieniędzmi nie jest najlepiej i z każdym miesiącem będzie oczywiście gorzej. Znaczy to oczywiście to jest, proszę Państwa, dylemat bogatego człowieka, prawda? Już nie ma 100 miliardów, tylko 20 miliardów, prawda? I jak on się wyżywi do jutra? No ale to już jest zupełnie inna sprawa. No bo tam trzeba pamiętać, proszę Państwa, że również wydatki i oczekiwania od takich krajów są gigantyczne. Na pewno Trump może pożegnać wszystkie wielkie inwestycje saudyjskie czy emirackie, które miały być robione w Stanach, bo to po prostu nie będzie za co. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, że jeżeli nawet bombardowania zostaną wznowione, bo taka opcja też się pojawiła, to nie ma żadnych dowodów, które mogłyby sugerować, że sytuacja w Iranie się zmieni, prawda? A już szczególnie, że zostanie zmieniony proces decyzyjny Iranu. Również, i to jest właśnie bardzo ważna konkluzja, która się pojawia dzisiaj w New York Timesie na przykład, który pisze, że niektórzy urzędnicy administracji bardzo sceptycznie podchodzą do gotowości Iranu do jakichkolwiek ustępstw i uważają, że zawarcie takiej cząstkowej umowy, tą, którą proponuje w tej chwili Iran, czyli zawarcie umowy o otwarciu cieśniny i być może, prawda, po podłożeniu innych kwestii na później, to jest jedyne rozwiązanie problemu. Przynajmniej rozwiązanie problemu dla wszystkich sojuszników Stanów Zjednoczonych, które, tak jak powiedziałem, no, cierpią na tym najbardziej, a dla mnie właśnie najbardziej niesamowite jest to, że w tych wszystkich wypowiedziach administracji tam jest zero uwzględnienia w ogóle ich interesu. Pomimo tego, że to są przecież wielcy sponsorzy Trumpa, wielcy sponsorzy Stanów Zjednoczonych, wielcy odbiorcy również różnego rodzaju, na przykład zbrojeniówki, która, no i właśnie wielcy sojusznicy, prawda, wszyscy mają bazy na swoim terytorium. Od razu, proszę Państwa, powiedzmy sobie, jak zareagowały rynki. Otóż ropa naftowa nieznacznie zdrożała. Inwestorzy rozważają kolejne kroki w kierunku rozwojów pokojowych. W sprawie wojny z Iranem Stany Zjednoczone właśnie odrzucają, na razie przynajmniej Trump odrzuca, bo jego administracja zdaje się być bardziej gotowa na to, żeby przyjąć te warunki Iranu. No ale to jak mówię, to jest rzeczywiście ten argument, że takie zakończenie wojny będzie oznaczało, że nie zostanie ona uznana za zwycięstwo Trumpa, więc tego łuku triumfalnego nie będzie. Wiecie Państwo, ja sobie w tej chwili trochę żartuję z tym łukiem triumfalnym, ale zobaczycie Państwo, że taki się argument pojawi. Tak jak mówiłem dosłownie w momencie, kiedy był ten zamach, to sekundę później mówiłem o tym, że pewnie teraz już wymusi tą salę balową i proszę bardzo, jego pierwszy wpis na True Social, prawda, sala balowa. Więc teraz będzie tak, że ponieważ on chce jeszcze postawić, jak Państwo wiecie, sobie, autentycznie sobie, łuk triumfalny w Waszyngtonie i to taki gigantyczny, naprawdę gigantyczny, przynajmniej z tych modeli, które pokazywano, wielokrotnie większy niż ten w Paryżu, 2-3 chyba razy, przynajmniej w tej wersji, którą, tak jak mówię, pokazywano w mediach. W związku z tym on teraz będzie, on chce już sobie ten łuk zacząć stawiać właśnie za wygraną tą wojnę, w związku z tym, jakby nie było, nie będzie mógł sobie postawić łuku, więc być może na razie końca wojny nie będzie. Cena ropy Brent wynosiła około $109 za baryłkę, po poniedziałkowym wzroście o prawie 3 punkty procentowe, ropa WTI przekroczyła $97. To właśnie, o czym opowiadałem, czyli właśnie to spotkanie z tymi czerwonymi liniami utrzymanymi, to jest właśnie to spotkanie, na którym odrzucono, jak gdyby, odrzucono propozycje irańskie. Zawieszenie broni zasadniczo obowiązuje od początku kwietnia, natomiast ta blokada wzajemna cieśniny Ormus teoretycznie zmniejszyła również wrogość wzajemną, czyli nikt do nikogo nie strzela, nikt nikogo nie ostrzeliwuje ani rakietami, ani nie bombarduje, natomiast no, zamknięcie, powiedzmy, utrudnia przepływ ropy naftowej. Przepływa w zasadzie tylko to, co się właśnie przemknie przez blokadę przepuszczone przez Irańczyków. Tutaj jest tak, że analitycy cały czas twierdzą, że jednak jest przekonanie, że przepływy zaczną się normalizować w maju i czerwcu, co może pomóc utrzymać ceny na względnie niskim poziomie. To szczególnie chodzi, proszę Państwa, o kontrakty terminowe, no ale czas ucieka, prawda, i każdy dzień zacieśnia równowagę fizyczną, zmniejsza bufory i zmniejsza ryzyko bardziej przesadnych wzrostów. Krótko mówiąc, zmniejsza te wszystkie zapasy, które są konsumowane w nadziei, że normalny przepływ ropy powróci. No w tej chwili, proszę Państwa, Wall Street Journal donosi tutaj, powołując się na amerykańskich znowu anonimowych urzędników, że Biały Dom prawdopodobnie przedstawi swoją odpowiedź i kontrpropozycję w nadchodzących dniach. Trump powiedział, że Teheran jest niechętny do spełnienia jego kluczowych żądań dotyczących zakończenia wzbogacania uranu i przysięgi, że nigdy nie stworzy broni jądrowej. Tak przynajmniej twierdzą ci urzędnicy. Rubio, to jest głos rozsądku, zasugerował, że Iran nadal chce zachować kontrolę nad Ormuzem i uznał to za nie do zaakceptowania dla USA. To powiedział w wywiadzie dla Fox News. Przed wojną około 1/5 światowego zapotrzebowania na ropę naftową przepływała przez Ormuz. Teraz już prawie nic. Teraz dodatkowo, no tutaj właśnie Bloomberg i WSJ zaznaczają też, że kończą się Iranowi na pewno miejsca do składowania, wydobycie, ale to jest... Według Bessent poinformował, że irański przemysł naftowy zaczyna wstrzymywać produkcję z powodu blokady. Pamiętajmy, proszę Państwa, że to są ciągle komunikaty amerykańskie, tak? Znaczy nie ma potwierdzeń ze strony irańskiej. No, ale analitycy generalnie twierdzą, że rynki kontraktów terminowych uwzględniają scenariusz długotrwałego ograniczenia podaży, a ryzyko geopolityczne pozostaje wysokie. Natomiast jakikolwiek postęp w negocjacjach, i to jest ważna rzecz, może wywołać gwałtowną korektę. Przypomnijmy, że takie korekty zwykle następowały po jakichś właśnie zadziwiających komunikatach, które się pojawiały się zadziwiające ilości wielkich właśnie zakładów na spadki, na przykład ceny ropy. Znaczy, najpierw są zakłady na spadki ceny ropy, godzinę później dopiero jest oficjalny komunikat. To jest jakaś taka nowa tradycja. No i proszę Państwa, mamy jeszcze informację właśnie z Bloomberga, że pierwszy transport LNG, to jest ciekawostka, bo o ile tankowce się wcześniej przemykały, o tyle gazowce absolutnie nie, więc pierwszy transport LNG od czasu wybuchu wojny przepłynął przez cieśninę Ormuz, żeby opuścić Zatokę Perską. To jest gazowiec Mubaraz, który załadował ładunki w terminalu Das Island w Abu Zabi, własność Abu Zabi, czyli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Minął obecnie południowe krańce Indii, zgodnie z danymi systemu śledzenia statków. Otóż tankowiec pozostawał bezczynnie w zatoce, przestał wysyłać sygnały 31 marca, a następnie pojawił się ponownie na zachód od Indii 27 kwietnia. No więc to oznacza, że po prostu ominął blokadę ponad wszelką wątpliwość. Powstaje pytanie, którym szlakiem, czy szlakiem amerykańskim, czy szlakiem tak zwanym amerykańskim, ale to musiałby płynąć przez te rzekome pole minowe, czy szlakiem irańskim, czyli tym gdzieś przemykając się przy brzegu, że tak czy inaczej przepłynął. To oczywiście daje jakąś nadzieję na wzrost eksportu LNG z regionu. Natomiast inne statki w zatoce, jak sprawdzono od razu, zdają się pozostawać na swoich miejscach, czyli nie ma jakichś dużych gazowców, które nagle zniknęły, prawda, przestały nadawać swoją pozycję. Notabene ten Mubaraz płynie do Chin, jako podaje mu Chiny jako miejsce przeznaczenia i statek ma przypłynąć do Chin do 15 maja. No generalnie już w tej chwili stwierdzono, że powszechną taktyką statków jest wyłączanie transponderów podczas mijania cieśniny Ormus w celu zamaskowania wykrycia. Dane mogą być również zagłuszane lub też aktualizowane. Armator nie odpowiedział w ogóle, co tu się wydarzyło i jak to się stało. W każdym razie gazowiec sobie przepłynął. Tak, to jest ostatnia informacja z cieśniny Ormus. Proszę Państwa, i mamy teraz kolejny temat. Ja od razu Państwa przepraszam za te wszystkie wycinki, przerwy, ale niestety to są przerwy na odchrypianie mnie i jakieś tam spowodowanie, żebym mógł dalej mówić. Więc odcinek jest naprawdę nagrywany w przerwach 3-minutowych. No, postaramy się, za czym? Może do tej godziny dociągnę przynajmniej. Otóż mamy, proszę Państwa, kolejny temat Arakci w Moskwie. Arakci w Moskwie. Przesła wizyta była wczoraj, ja o niej wczoraj nie mówiłem, bo jeszcze nie było wiadomo, o czym tam rozmawiano, krótko mówiąc, to, że sobie pojechał, prawda, to jeździł nie w takie miejsca, był też w Omanie na przykład i też nie wiadomo było po co. Znaczy nie wiadomo, nie znam, nie ma żadnego oficjalnego komunikatu. W każdym razie tutaj Arakci spotkał się z Putinem, żeby omówić wojnę na Bliskim Wschodzie, to wiadomo. Spotkał się w poniedziałek, podkreślił trudną sytuację też, wizyta ma podkreślać właśnie trudną sytuację Rosji, która stara się pozostać kluczowym graczem na Bliskim Wschodzie, ale nie szkodząc oczywiście swoim interesom, zwłaszcza wojnie na Ukrainie. Tak przy okazji, proszę Państwa, no to dochodzi akurat do tej wizyty w momencie, kiedy Rosja zdaje się iść w kierunku strategicznej klęski w Afryce. To jest bardzo ciekawy temat, który jakoś tak zniknął nam z mediów mainstreamowych. Ja Państwu, jak dochrypię do końca odcinka, to spróbuję Państwu o tym opowiedzieć dzisiaj przynajmniej w zarysie. W przemówieniu otwierającym spotkanie Putin powiedział, że otrzymał wiadomość od Mocztaby Chameneiego i właśnie powiedział, że Rosja dostrzega, jak odważnie i bohatersko naród irański walczy o swoją niepodległość i suwerenność. Powiedział też, że Moskwa ma nadzieję, że kierowany przez nowego przywódcy naród irański przetrwa ten trudny okres trudności, a pokój zwycięży. Powiedział też, zrobimy wszystko w waszym interesie, w interesie mieszkańców regionu, aby pokój został osiągnięty jak najszybciej. No więc, proszę Państwa, to jest ta rozmowa, te rozmowy w Moskwie są rozmowami po tym, kiedy Arakci był w Pakistanie, a potem w Omanie. W Pakistanie był dlatego, że wiadomo było, że Pakistan jest mediatorem w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi. W Omanie był, jak się okazuje, dlatego, bo Oman się przyłączył do tych mediacji. Czyli, wiecie Państwo, no Oman prawdopodobnie zbiera również głosy wszystkich krajów arabskich. Zresztą z tego jest znany właśnie krajów Zatoki i prawdopodobnie przedkłada to również Stanom Zjednoczonym jako taki dodatkowy czynnik, powiedzmy, informujący, co się dzieje i co się stanie, jeżeli ta wojna będzie się przedłużała. No i trzeba wiedzieć o tym, że w Pakistanie miał się spotkać z Witkowem, prawda, i Kushnerem, ale to Trump ich odwołał. Oczywiście wiadomo, że Vance nie, no Vance musiał być głównym aktorem na właśnie w zamachu na salę balową. W każdym razie, jeśli chodzi o tego poniedziałkowe spotkanie, to jeszcze Arakci powiedział rosyjskim mediom państwowym, że USA zwróciły się o negocjacje i że Iran rozważa taką możliwość. Nie wiadomo natomiast, czy chodzi o nową rundę negocjacji, czyli to, co się, że tak powiem, ma się pojawić nam podobno w tym tygodniu nawet, czy też miał na myśli tą starą, którą się nie odbyła, prawda, która została odwołana w ten weekend. W każdym razie to jest tak, że Iran i Stany Zjednoczone nieustannie wymieniają się komentarzami na temat tego, kto ma przewagę w rozmowach, prawda, czyli kto wygrywa wojnę. No, zdania są delikatnie mówiąc podzielone. Jeżeli ktoś twierdzi, że Stany Zjednoczone wygrały tę wojnę, to chciałbym zobaczyć paradę zwycięstwa przez ciśnienie Ormus. Przecież w sumie te floty są tak potężne, że przy braku jakiejkolwiek marynarki wojennej irańskiej i przy całkowitym zniszczeniu armii, prawda, i zrujnowaniu kraju w zasadzie nie powinno to być żadnym problemem. Chyba, proszę Państwa, że to jest tak, że Amerykanie po prostu nie mają jeszcze pełnego zaopatrzenia, bo tymi samolotami przywożą im chorągiewki. Wiecie Państwo, że później tą galę taką, tą flagową sobie taką zrobić, żeby te chorągiewki wisiały na wszystkich masztach. I pewnie dlatego jeszcze nie zrobili tej parady zwycięstwa. Albo czekają na jakiś, może będzie łuk triumfalny nad ciśniną Ormus. W każdym razie po wylądowaniu w Sankt Petersburgu Arakci powiedział, że zamierza omówić wojnę z Putinem i innymi urzędnikami oraz przeprowadzić niezbędną koordynację. Jak opisały to znowu irańskie media państwowe. Natomiast to jest tak, że zasugerowano, że jedną z możliwości może być, która mają być omawiane, ma być tak zwane etapowe zakończenie wojny. Wiecie Państwo, to jest taki nowomodny wynalazek, ale wcale nie jest zły, coś takiego. To znaczy przyjmuje się kwestie jak gdyby wzajemnych ustępstw, które mają prowadzić do deeskalacji. Na przykład obie strony cofają się w sprawie ciśniny Ormus. Irańczycy otwierają, Amerykanie otwierają, tak? Nic więcej nie jest rozstrzygnięte. Potem bierzemy kolejną kwestię, na przykład kwestia irańskie zapasy uranu versus, nie wiem, odblokowanie środków na kontach. Potem to jest omawiane. Potem irański program atomowy, a odblokowanie sankcji, prawda? I to jest, jak gdyby każdy z tych elementów stanowi odrębne porozumienie, odrębny proces negocjacyjny, ale dzięki temu jest progres w negocjacjach, tak? Czy idzie to w kierunku pokoju, a nie w kierunku, powiedzmy, przerzucania się kolejnymi kartkami papieru, więc to akurat nie jest głupi pomysł. W każdym razie wskazuje się, że Putin często wykorzystywał swoje powiązania z Iranem jako narzędzie nacisku w warunkach z Waszyngtonem. I Putin może tutaj być kartą też Iranu w próbie przekonania Trumpa do zaakceptowania takiego porozumienia. To jest tak, że Rosja, która jest kluczowym sojusznikiem Iranu, zresztą jedynym takim otwartym, prawda, i oficjalnym, państwowym, prawda, chyba że sobie Jemen Północny uznamy za państwo odrębne, wtedy może tak, stara się unikać natomiast nadmiernego zaangażowania się w konflikt. To jest tak, że po pierwsze Putin ma w tej chwili największy interes, czyli wywarcie presji na Ukrainę, żeby zaakceptowała jak najszybciej korzystne dla Moskwy porozumienie pokojowe. I moim zdaniem Trump się na to może zgodzić. Oraz Moskwa prze też do odrębnego, pilnego podpisania umowy o jakichś umów gospodarczych, prawda, jakiegoś odrębnego porozumienia gospodarczego, co tak naprawdę jest podstawowym tutaj celem w tej chwili dyplomacji rosyjskiej z Amerykanami. I oni prawdopodobnie też będą próbowali to zrobić w podobny sposób, czyli najpierw rozstrzygnijmy sobie kwestie gospodarcze między nimi, między nami, a potem będziemy przechodzili do kolejnych etapów ewentualnej deeskalacji w kwestii politycznej, prawda, z Ukrainą i tak jak gdyby każdy kawałek omawiany osobno. Oczywiście Putin woli rozmawiać z Trumpem, prawda, niż z Ukrainą, bo wie, z Ukrainą nie będzie łatwo, z Trumpem jest mu dużo łatwiej. Natomiast być może Rosja będzie się starała przy okazji tego właśnie wskazać, że jest w stanie w takim stopniu nacisnąć na Iran, albo tak poprowadzić dalej te rozmowy, żeby Iran zaakceptował na przykład jakieś bardziej wygórowane żądania Trumpa, nie wiem, przysięgę albo fatwę, że nigdy nie będą mieli broni atomowej. W zasadzie mogą mu jeszcze przez starego Chameneiego podpisaną, prawda, przesłać, ale to już jest zupełnie inna historia. W każdym razie trzeba też pamiętać, że Rosja tutaj co prawda jest sojusznikiem Iranu, ale dlatego też nie angażuje się specjalnie mocno w ten konflikt. Jest ku temu oczywiście bardzo ważna przyczyna. No i tutaj powiem Państwu pewną ciekawostkę. Otóż analitycy na przykład zachodni, ale też niektórzy z Zatoki czy z regionu uważają, że to wygląda w ten sposób, że Rosja jest ostrożna w rozmowach z Iranem w najważniejszej kwestii, która jest najważniejsza dla Iranu, czyli dostaw broni, ze względu na interesy na Ukrainie. Znaczy, moim zdaniem to nie jest kwestia nawet interesów, tylko tego, że po prostu Rosja nie ma tej broni. Właściwie mają, ale przeznaczają na wojnę na Ukrainie i po prostu nie ma tak, że może sobie tak jak w czasach pokoju pozwolić na tutaj lekką ręką tam oddanie komuś kilku czy kilkunastu zestawów znowu przeciwlotniczych. To jest jedna sprawa, ale też jest druga, dużo ważniejsza. Rosja jest jednak, oprócz tego, że sojusznikiem w cudzysłowie Iranu, bo tak jak mówię, ten sojusz jest specyficzny, to jest również w takim samym stopniu, jeżeli nie większym sojusznikiem państw Zatoki. Jest członkiem OPEC+, prawda, została tam przyjęta, może zostać z tego wyrzucona, żeby nie było wątpliwości. I tutaj te relacje z krajami arabskimi stara się zachować dobre. Przypomnijmy, że przez całe czasy Bidena państwa arabskie nie godziły się na obniżenie cen ropy naftowej, właśnie chociaż to by z całą pewnością uderzyło bardzo Rosję po kieszeni i wsparłoby Ukrainę, prawda, pomimo ogromnych nacisków amerykańskich, więc Rosja ma tą perspektywę, że jak gdyby na sojuszu z Iranem może zyskiwać prestiż, że jest niby obecna w tym miejscu, natomiast dostanie po kieszeni mocno i raczej zarobić pieniędzy nie zarobi, przynajmniej w krótkim okresie, a i na pewno nie takie jak z państwami Zatoki. Jest trochę tak jak podobnie jak Chiny, prawda, gdyby, powiem Państwu, że gdyby nie ten antagonizm w tej chwili Iranu z państwami Zatoki, wynikający z tej wojny, to być może byłyby to inne postawy zarówno Chin, jak i Rosji. Natomiast w tej sytuacji absolutnie nie. Znaczy, nie sądzę, żeby Rosja ryzykowała zerwanie z Emiratami, prawda, czy z Arabią Saudyjską, właśnie albo wydalenie czy zawieszenie w OPEC+, tylko dlatego, prawda, żeby sprzedać parę dronów. Czy tam jakieś tam, nie wiem, części do naprawy rozbitej na kawałki, prawda, takie jak w Lego, a propos Lego, prawda, tych S-300. Natomiast Amerykanie twierdzą, że no po pierwsze przypominamy, że w 2015 roku Rosja odebrała większość irańskich zapasów uranu w ramach umowy nuklearnej. Tutaj Rosja po raz kolejny proponowała zresztą, że odegra tą samą rolę, ale z tego co pamiętam, to Trump to na początku przynajmniej tej wojny odrzucił. Rosja również, jak się twierdzi, przekazała Teheranowi informacje wywiadowcze, w tym zdjęcia satelitarne, dokładnej lokalizacji okrętów wojennych personelu wojskowego w krajach Zatoki. Tak przynajmniej twierdzą urzędnicy amerykańscy anonimowi. Ja się zastanawiam, dlaczego akurat nie Chiny w tym przypadku, no ale to może to jest i Rosja, tak? Również Moskwa zapewniła Iranowi ochronę międzynarodową w ONZ-cie, wetując rezolucję wzywającą kraje do współpracy w celu otwarcia cieśniny Ormus, i to jest jak najbardziej faktem. Natomiast trzeba pamiętać, że Rosja ma również, nie ma granicy per se, prawda, ma granicę na Morzu Kaspijskim. No ale to bez żadnego problemu, prawda, handel na Morzu Kaspijskim się odbywa i tutaj przez te porty i przez porty irańskie, prawda, na tym morzu nie ma w zasadzie żadnej tam bariery, która mogłaby to zablokować. W związku z tym, z tego punktu widzenia Rosja jest potencjalnie ważnym partnerem i ważnym dostawcą dla Iranu, również na przykład w takiej sytuacji, gdyby okazało się, że doszłoby do tych ataków na infrastrukturę energetyczną. Rosja ma dosyć rozbudowany przemysł, jeśli chodzi o różnego rodzaju części do infrastruktury energetycznej. Może to jest i nie tak nowoczesne jak amerykański, ale jest dostępne na pewno. Stąd akurat wiem, ponieważ mój znajomy właśnie kiedyś dawno, dawno temu handlował właśnie tymi wszystkimi możliwymi jakimiś tam śrubami, tłoczniami, prawda, jakimiś tam zaworami właśnie do tych tłoczni, i to wszystko gdzieś szło właśnie z rosyjskich fabryk, i to cały Bliski Wschód był tym zalewany, bo to było dużo tańsze niż amerykańskie, także właśnie do Emiratów to szło, właśnie do Iranu, gdzieś tam do Kuwejtu tak samo, do Iraku i tak dalej. Więc wiadomo, że oni mają na pewno taki przemysł i gdyby doszło właśnie do uszkodzeń, to są w stanie dostarczyć szybko części zamienne. Więc być może o tym były rozmowy. Oczywiście tutaj spekulacje są takie, że być może Iran właśnie poleciał tam Arakci po wsparcie, oczywiście polityczne, dyplomatyczne, ale też po broń. Natomiast ja nie sądzę, żeby tą broń dostał. A jeżeli dostanie, to jakieś pojedyncze czy eksperymentalne sztuki. No Rosja, tak jak powiedziałem, nie ma w tej chwili możliwości, żeby pozbywać się czegoś, co zmniejszyłoby jej presję na Ukrainie. No i proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat, no musimy o nim powiedzieć, ponieważ zamachowiec sali balowej dostał zarzuty. Zarzut notabene został rozszerzony w stosunku do tego, co pierwotnie powiedziano, również o próbę zamachu na prezydenta. Otóż on stawił się przed, został w poniedziałek właśnie oskarżony o próbę zamachu na prezydenta Trumpa. Prokuratorzy poinformowali, że 31-letni Cole Thomas Allen Storrs w Kalifornii przybył do kapitalu z zamiarem dokonania zamachu politycznego, przyniósł ze sobą strzelbę powtarzalną, pistolet kalibru 38 i 3 noże. Allen pojawił się w sądzie federalnym w Waszyngtonie, nie przyznał się do winy i prawdopodobnie pozostanie za kratkami na czas nieokreślony. Sędzia zaplanował na czwartek rozprawę w sprawie aresztowania. No więc ten cały ten oczywiście sprint jego przez, sztafeta przez, nie przez płotki, tylko przez agentów Secret Service, oczywiście wzbudził pytania o przemoc polityczną i środki bezpieczeństwa. Tak na marginesie, proszę Państwa, najpierw propagandowo Biały Dom mówił, znaczy tam ci różni przedstawiciele, w tym zastępcy, tym pełniący obowiązki prokuratora generalnego, powiedział, że wszystko z ochroną jest prawidłowo i tak dalej. Natomiast odpowiadająca za to pani, która jest szefem personelu Białego Domu, czyli taką osobą, która tam tak naprawdę w tym Białym Domu rządzi, przynajmniej personelem, czyli wszystkimi zatrudnionymi, zapowiedziała oczywiście rewizję i bardzo szczegółowe przyjrzenie się procedurom bezpieczeństwa. Czyli ona widocznie oglądała te same filmy, co ja, a nie te, które widocznie ci, którzy no nie wiem, uznali, że to jest wszystko okej. No więc to jest w oświadczeniu federalnym ujawnionym w poniedziałek. Agent FBI poinformował, że około godziny 20:40 Allen zbliżył się do punktu kontroli bezpieczeństwa w hotelu, przebiegł przez magnetometr ze strzelbą, a następnie agenci Secret Service ustrzeli głośny strzał, jak stwierdzono w oświadczeniu. Jeden z agentów został postrzelony w klatkę piersiową, ale miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Zgodnie z oświadczeniem, w którym notabene nie stwierdzono, uwaga, że to Allen go postrzelił. Ważna sprawa, bo zdaje się, ja oczywiście nie wiem, no on tak napisał, że on miał strzelbę śrutową. Natomiast tutaj, jak rozumiem, chodzi o pocisk. Co więcej, Todd Blanche, prawda, pełniący obowiązki prokuratora generalnego, powiedział, że ranny agent wyciągnął broń i oddał 5 strzałów do Allena, który upadł na ziemię i został aresztowany. Natomiast no, upadł na ziemię, ale jak się okazuje, nie został trafiony. Więc potknął się, położył, nie wiadomo. W każdym razie odniósł jedynie drobne obrażenia, no, związane z tym, że upadł na ziemię. No oprócz właśnie strzelby miał przy sobie ten pistolet. Blanche powiedział, że śledczy uważają, że podejrzany oddał strzał, ponieważ w komorze nabojowej znaleziono zużyty nabój, ale uwaga, nie wiadomo, czy to na pewno on strzelał. Bo może być tak, że te strzały to było wszystko Secret Service. W związku z tym, jeżeli to jest tak, że jeszcze on nie strzelał i się okaże, że tego agenta postrzelili koledzy, co nie jest wykluczone, bo tam widać, proszę Państwa, że no, paru biegało i generalnie szukał jakiego... Był taki jeden, to nie wiem, czy Państwo widzieliście, który biegał i szukał jakiegokolwiek celu. Ja mówię nie na sali, tylko jeszcze w tym przedsionku. Tam najpierw pobiegł w prawo, tam nikogo ciekawego do zastrzelenia nie znalazł, to potem mu kazali w drugą stronę biec, to pobiegł w drugą stronę z jakąś tam bardziej, mniej lub bardziej skomplikowaną giwerą. Ale najciekawsi byli ci, którzy właśnie tam intensywnie do czegoś strzelali, ale no nie do Alena, bo jego, jak mówię, no nie trafili. W każdym razie to odgłosy strzałów na zewnątrz sali doprowadziły do zamknięcia sali. Trump został wyprowadzony, o tym wiemy już osobno. Notabene, proszę Państwa, Trump teraz, zdaje się, opowiedział, tylko już nie wiem, w której stacji, bo widziałem tylko opis, tak gdyby komentarz do tego jego wypowiedzi, że on tam podobno powiedział, że on się sam położył jak gdyby na ziemi, czy też tam schylił na tą ziemię, bo powiedział, że to nie pierwszy raz, prawda, i że jest jakby już przyzwyczajony do zamachów. Więc jakby, więc teza o tym, że go próbowali wyprowadzić, zaczyna w ogóle być, on, a w ogóle to on w ogóle powiedział, że on nie chce być wprowadzony, tylko chce zobaczyć, co się dzieje. No nie wiem, zobaczymy, proszę Państwa, to jest Trump, więc to też jest możliwe, że coś takiego się wydarzyło i że dlatego właśnie oni go tam nie, po prostu nie wyciągnęli siłą z tego miejsca. Tak czy inaczej, no nie powinni na to zwracać uwagę, co mówi, tylko najpierw go wyciągnąć, a potem ewentualnie słuchać, jak to ich zwolni. Natomiast w tej chwili jest urzędnicy administracji stwierdzono, że urzędnicy administracji byli celami podejrzanego. Zgodnie z tym, z tą kopią właśnie tego dokumentu, tysiąc słów, który Państwo już treść znacie, jak nie znacie, to możecie przeczytać na moim Twitterze na po polsku. Allen wyraził zdziwienie, że udało mu się zameldować w hotelu dzień przed wydarzeniem ze strzelbą, pistoletem i nożem. To również oświadczenie FBI na to wskazuje. No właśnie, oczywiście po raz kolejny zapytano, czy Secret Service jest w ogóle przygotowana do ochrony prezydenta, szczególnie w dobie narastających zagrożeń i, jak to ładnie mówiono, narastającej przemocy politycznej. Czyli, proszę Państwa, amerykańskie społeczeństwo jest spolaryzowane, jest gotowe do ataków, jest gotowe do terroryzmu krajowego. Tutaj zaczynają być spełnione no, pierwsze liczne przesłanki, powiedzmy, które są potrzebne, żeby działalność terrorystyczna w jakimś kraju zaczęła rosnąć, prawda? Więc tutaj takie w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie są w tej chwili i raczej nie wygląda, żeby to się mocno zmieniło. Blanche na konferencji prasowej powiedział, chcę to jasno powiedzieć, ten mężczyzna znajdował się piętro nad salą balową, a między nim a prezydentem Stanów Zjednoczonych znajdowały się setki agentów federalnych. No, chociaż urzędnicy twierdzą, że dowody wskazują na to, że strzelec działał sam. Blanche powiedział też, że śledczy pracują nad ustaleniem, czy miał jakiekolwiek powiązania z lewicowymi aktywistami. Przesłuchują również jego krewnych i przyjaciół oraz analizują jego aktywność w internecie. Tak na marginesie od razu powiedzmy sobie, że wszystkie te informacje, które się pojawiły na początku, okazały się celową moim zdaniem dezinformacją, że tam jest powiązany z jakimiś tam aktywistami. Więc na razie tego nie ma, w każdym razie na razie to jest dopiero badane, czy ma. Trump pochwalił bohaterskiego agenta, który otrzymał kulę w klatkę piersiową. Na szczęście, jak powiedziała pani Lewitt, uratowała go kamizelka kuloodporna. Co jeszcze można powiedzieć? Aha, no ważna rzecz, oczywiście pani Lewitt, prawda, czyli rzeczniczka Białego Domu, próbowała zrzucić winę za atak na demokratów. I niektórych przedstawicieli mediów oskarżyła ich o systematyczną demonizację Trumpa, która pomogła legitymizować tę przemoc i doprowadzać nas do tej mrocznej chwili. Nazwała to lewicowym kultem nienawiści wobec prezydenta i wszystkich, którzy go wspierają i dla niego pracują. Tak na marginesie, proszę Państwa, kultów najpiękniejsze dzisiaj obrazki dotyczą sali balowej i to jest po prostu, pokazuje się, że do tej pory była literówka. To ma być ballroom, prawda? Od bala, prawda? Albo bal Zebuba. To jest jeszcze druga możliwość. To można, proszę Państwa, z Palmiry tam bala, akurat nie tego bala, prawda, ale była świątynia, co prawda ją państwo islamskie wysadziło, no ale jakieś tam plany pozostały. W każdym razie jeszcze dodatkowo Trump powiedział w programie 60 minut, że podczas strzelaniny kazał agentom zaczekać chwilę, właśnie w końcu padł na podłogę razem z pierwszą damą, pomyślałem sobie, powiedział, przechodziłem przez to już kilka razy, ale ona tego nie przechodziła. No i właśnie przypomina się właśnie, że to była trzecia próba zamachu na niego. Wcześniej był jeszcze Thomas Crooks, który, prawda, ostrzelał Trumpa jeszcze w Butler w Pensylwanii. Potem jeszcze 15 września był człowiek uzbrojony w karabin, czaił się w krzakach w jego klubie golfowym, ale też został wykryty, prawda, także on zresztą został skazany za usiłowanie zamachu, został skazany na dożywocie. No jest, był również tak, że 2 miesiące temu jakiś człowiek uzbrojony w strzelbę zbliżył się do bram rezydencji Trumpa w Mar-a-Lago, on zresztą notabene został postrzelony, prawda, i odszedł na drogę do Jerozolimy, więc tak, no były 3 próby, teraz byłaby to 4. lub 3, w zależności czy tego 3. w ogóle liczyć, bo jednak on tylko gdzieś tam chodzi, sobie łaził w okolicy, no nie wszedł chociażby na teren tej rezydencji, więc równie dobrze mógł chcieć, nie wiem, zaatakować kogoś innego. Pewnie nie, ale tutaj to już są tylko spekulacje. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, to jest Kanada i fundusz anty-USA. Otóż to jest ciekawostka duża, znaczy nic dziwnego, że coś takiego się dzieje, tyle tylko, że ciekawostka, że w ogóle ktoś na to wpadł. Otóż premier Kanady Mark Carney powiedział w poniedziałek, że jego twarz utworzy pulę pieniędzy podobną do tej, z której korzystają głównie eksporterzy ropy naftowej, tacy jak Norwegia, do inwestowania, dążąc do zmniejszenia zależności kanadyjskiej gospodarki od Stanów Zjednoczonych. To będzie państwowy fundusz majątkowy, będzie on koncentrował się na inwestycjach w kanadyjską infrastrukturę i będzie działał jak prywatna firma. Kanadyjczycy będą mogli również inwestować w ten fundusz. No, takie państwowe fundusze majątkowe to są wielkie pule pieniędzy inwestycyjnych, którymi zazwyczaj zarządza się niezależnie, chociaż zwykle otrzymują jakieś ogólne wytyczne od rządów dotyczące tego, gdzie mają, mogą lokować, czy powinny lokować swoje środki. No, podobne specjalne fundusze mają państwa Bliskiego Wschodu, prawda? Tu się wskazuje, że to nie jest nic nadzwyczajnego, przynajmniej na Bliskim Wschodzie. Carney powiedział reporterom, będzie to fundusz rządu Kanady, ale co ważniejsze, będzie to fundusz ludowy, wasz fundusz. Wiele krajów obdarzonych zasobami naturalnymi, takich jak Norwegia, ma je, Kanada do tej pory ich nie miała. No, Carney powiązał powstanie tego funduszu z planami dotyczącymi dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak rurociągi, porty, nowe elektrownie jądrowe i linia kolei dużych prędkości. Mają one wzmocnić gospodarkę w obliczu wojny handlowej Trumpa z Kanadą. Carney powiedział po raz pierwszy w historii Kanady, Kanadyjczycy nie tylko przyczynią się do realizacji tych projektów, ale także odniosą bezpośrednie korzyści z ich realizacji. Powiedział też, że inwestycje będą realizowane we współpracy z inwestorami z sektora prywatnego i innymi funduszami. Na początek ten fundusz dostanie 25 miliardów dolarów kanadyjskich. To będzie oczywiście ułamek tego, co ma Norwegia. Norwegia ma 2 biliony dolarów, nie miliardy, tylko biliony dolarów i jest największym na świecie państwowym funduszem majątkowym. No będzie on również różnił się źródłem finansowania. Norwegia przekazuje wszystkie rządowe dochody z ropy naftowej na swoje konto tego właśnie funduszu. W Kanadzie te podziemne zasoby naturalne należą do prowincji, które pobierają i przechowują opłaty licencyjne płacone przez firmy naftowe. Alberta na przykład utworzyła w 1976 roku, jak się przypomina prasa, Państwowy Fundusz Majątkowy, natomiast no, w kolejnej dekadzie prowincja zaprzestała przekazywania jakichkolwiek opłat licencyjnych do funduszu, no, w związku z tym zaczęto wycofywać z niego pieniądze. Pod koniec ubiegłego roku fundusz w Albercie posiadał około 32 miliardów dolarów. No, Carney powiedział oczywiście, że fundusz skoncentruje się na inwestowaniu w Kanadzie, ale nie podał żadnych szczegółów. Nie podał również źródła tych 25 miliardów dolarów, z których właśnie ma być ten fundusz zasilony. Powiedział, że fundusz będzie się rozwijał, zatrzymując znaczną część zysków generowanych przez inwestycje. I to wiadomo już od urzędników. No, trzeba pamiętać, że Carney był kiedyś dyrektorem do spraw inwestycji, był bankierem, prawda, Banku Centralnego. Generalnie podróżuje w tej chwili po świecie, dążąc do przyciągnięcia do Kanady inwestycji o wartości 1 biliona dolarów kanadyjskich, czyli około 730 miliardów dolarów amerykańskich. W ramach tych działań właśnie zorganizuje we wrześniu spotkanie inwestorów i no, prezesów wielkich firm. No to, co Państwa moim zdaniem chyba zainteresuje, to jest to, że w ubiegłym roku Kanada przyciągnęła w sumie 100 miliardów dolarów, tych kanadyjskich dolarów inwestycji w kraju, podczas gdy w ciągu poprzedniej dekady odpłynęło z Kanady prawie bilion zagranicznych. W związku z tym to jest jednak zasadnicza różnica. No, Bank Centralny powiedział, że był to gwałtowny zwrot w porównaniu właśnie z poprzednią dekadą. W raporcie czytamy, że Kanada coraz bardziej przyciąga uwagę globalnych inwestorów i firm, które chcą zrównoważyć swoje portfele w obliczu globalnej niepewności. Globalna niepewność mieszka za granicą, prawda, nazywa się Trump. Carney ogłosił swoją decyzję właśnie w Ottawie, w Muzeum Nauki i Techniki, prawda. Przypomniano właśnie, że w latach 70. XIX wieku rząd zapewnił promotorom kolei w wtedy 25 milionów dolarów kanadyjskich, 25 milionów akrów ziemi i potężne ulgi podatkowe tylko po to właśnie, żeby została zbudowana kolej kanadyjsko-pacyficzna. No i w tej chwili Carney powiedział też w obliczu kryzysu gospodarczego i zagrożeń dla naszej suwerenności ze strony południowego sąsiada, Kanadyjczycy zdecydowali się na budowę, a kolej kanadyjsko-pacyficzna stała się spoiwem nowego kraju. No więc tak przy okazji przypomniano od razu, że to się skończyło jakimś skandalem politycznym. No Carney powiedział, no tak, ale teraz to będzie inaczej, tak? Powiedział, w ten sam sposób polegamy na prywatnych przedsiębiorstwach, które budują i prowadzą te przedsiębiorstwa, ale jednocześnie wyciągnęliśmy wnioski z naszej przeszłości, czyli jakichś tam skandali, prawda, z czasów tamtych funduszy. Przecież temat kolejny to jest, ja go sobie nazwałem umownie zdradzony Carlson. Otóż, proszę Państwa, ja chciałem ten temat pominąć, ale doszedłem do wniosku, że jest do tego stopnia ciekawy, bo pokazuje pewne kulisy jednak funkcjonowania zaplecza Trumpa i generalnie zaplecza MAGA, ponieważ Carlson stamtąd właśnie pochodzi, że doszedłem do wniosku, że Państwu przywołam to, o czym on w tym wywiadzie opowiadał. To jest tak, że trzeba pamiętać, Carlson był jednym z najbardziej wpływowych influencerów właśnie tego ruchu MAGA. To jest osoba, która zresztą doprowadziła, podobno jest jednym z Spiritus Movens, doprowadzenia Vance'a w ogóle do zostania wiceprezydentem, do jego kandydatury. Także jest to człowiek również, no wszyscy oczywiście w Polsce pamiętają go z wywiadów z Władimirem Putinem. Nazywano go wówczas, że jest skarpetko sceptyczny. No ale on był również zwolennikiem Trumpa, więc w takim razie należy powiedzieć, że należał do tego samego skarpetko sceptycznego środowiska, prawda, do któremu przewodzi Trump, tak? Także jeżeli on był skarpetko sceptyczny, to i Trump tak samo jest i pozostał. No więc, krótko mówiąc, Trump niespodziewanie przestawił się w Białym Domu w styczniu ubiegłego roku, kierując uwagę kilkunastu dyrektorów firm naftowych na właśnie przyjaciela, który właśnie był tam gdzieś z tyłu, właśnie przywołał tym dyrektorom firm naftowych właśnie Tuckera Carlsona, powiedział: Tucker Carlson jest tutaj, to bardzo znany konserwatysta i słynny WASP, prawda? No prezenter Fox News, były zresztą Carlson, rzeczywiście jest właśnie tym WASP-em, tak jak się na to nazywa. Ja nie będę rozwijał tylko skrótu, bo nie wiadomo, czy się podoba YouTube'owi. Wiecie Państwo, wszystkie te skróty kolorowe są bardzo brutalnie tępione przez algorytmy, więc tutaj musimy uważać. W każdym razie Trump zaprosił go tego właśnie do gabinetu owalnego, gdzie właśnie omawiano wtedy plany budowy wenezuelskiego przemysłu energetycznego. Kilka dni po schwytaniu Maduro, Carlson sprzeciwiał się temu konfliktowi, sprzeciwiał się temu, co się wydarzyło później. Jest jednym z najbardziej wybitnych, można powiedzieć, przeciwników wojny z Iranem i jest potencjalnym, nieustającym problemem dla prezydenta, który wymaga absolutnej lojalności od całego swojego zaplecza. Przyjaźnili się przez ponad 10 lat i przekształcając zresztą przy okazji współczesny ruch konserwatywny właśnie w to, co stał się w tej chwili, czyli ruchem MAGA, no, który się właśnie w tej chwili rozsypuje. Tutaj w wywiadzie dla WSJ Carlson powiedział: nie nienawidzę Trumpa, nienawidzę tej wojny i kierunku, w jakim zmierza rząd USA. Powiedział, że kiedy kandydat Trump obiecał żadnych nowych wojen, Carlson potraktował go zarówno poważnie, jak i dosłownie. Jego zdaniem prezydent został następnie przejęty przez neokonów, prawda, neokonserwatystów i państwo położone tam, gdzie chce, porzucając fundamentalną zasadę swojego programu politycznego. No Carlson powiedział tutaj bardzo ciekawą rzecz. Powiedział, dlaczego rząd USA nie może działać w imieniu swoich własnych obywateli. To problem pokoleniowy, który nie zaczął się od Trumpa, i podsumował to, Trump wręcz udowodnił, że system jest silniejszy od niego. Oczywiście Carlson przez miesiące też lobbował Trumpa zarówno publicznie, jak i prywatnie przeciwko kolejnej wojnie na Bliskim Wschodzie. Trzykrotnie jeździł do Białego Domu, żeby spotkać się z prezydentem. Odbierał zresztą od niego telefon o każdej porze. No i poniósł porażkę. Carlson powiedział, dokładny czas rozstania to 28 lutego. To jest moment, w którym właśnie został zaatakowany Iran, prawda, kiedy odesłano do Jerozolimy Alego Chameneiego. A konserwatyści, którzy wierzyli, że Ameryka przede wszystkim, czy America First, oznacza brak nowych wojen, właśnie dowiedzieli się, że jest zupełnie inaczej. To jest tak, że Carlson powiedział, że kiedyś jak poznawał Trumpa, opisywał go jako czarującego, inteligentnego, stanowiącego egzystencjalne zagrożenie dla samorządności. Trump niestety udowodnił swoją rację, że ludzie rządzący naszym krajem myślą tylko o sobie. powiedział, można w ten sposób rządzić systemem autorytarnym, nie da się w ten sposób rządzić liberalną demokracją. No Trump spotkał się z niewielkim, trwałym sprzeciwem, przekształcając prawicę na swoje podobieństwo. Po rozprawieniu się ze starą gwardią partii republikańskiej, jego kontrola nad partią jest w tej chwili kompletna. Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji on tego nie miał. On walczył wtedy z republikanami. Carson natomiast jest najpopularniejszym konserwatywnym komentatorem w kraju. Jest też twarzą frakcji antywojennej, która rozbija ruch MAGA. Sygnalizuje też, że bunt, szczególnie w odniesieniu do kluczowej kwestii, jest teraz akceptowalny. Z tego właśnie powodu Trump nazwał go niskim IQ. Carson odpowiedział, że Trump stał się niewolnikiem neokonserwatystów. No i tamto krajowców, prawda, to też. No teraz, będąc wygnańcem, jak pisze WSJ, w świecie Trumpa, Carson coraz częściej kwestionuje MAGA i prezydenta. Przyznał w wywiadzie dla The Atlantic w zeszłym roku, że to on decyduje o jego znaczeniu, prawda? O America First Trump, co jest oczywiście no, zdradą dla wszystkich tych, którzy uważali, że America First to jest właśnie porzucenie wojen tych wszystkich napastniczych, zagranicznych, wikłających Stany na dziesięciolecia. No więc Carson powiedział, że jeżeli America First jest instynktem prezydenta, a nie zbiorem zasad, to oczywiście każdy porządny człowiek musi to odrzucić, ponieważ nie czcimy ludzi, prawda? Nie możemy. To bałwochwalstwo. No właśnie o to chodzi, tego Carson nie rozumie, no, ale to już jest inna rzecz. No więc sojusznicy Trumpa oskarżają Carsona o antyszamanizm, oportunizm. Laura Loomer powiedziała, że jest chory psychicznie, spekulowała, że Carson został przekupiony przez zagraniczne mocarstwa. Mark Levin, jego były kolega z Fox Newsu, to jest ten wielki apologeta, że tak powiem, on jest wielkim apologetą ambitnej polityki populacyjnej w strefie opatrunku. On zarzucił Carsonowi, że jest marksistowsko-islamistycznym lewakiem. O, proszę Państwa, mi tego jeszcze nikt nie zarzucił. Widocznie, no ale moi krytycy są mniej jakby, mniej wykształceni, więc Lewin przynajmniej potrafi coś wymyślić oryginalnego. Tutaj, no to więc Carson odrzucił wszystkie te zarzuty, powiedział, nie jestem zwolennikiem imamów, jestem episkopalianinem. No więc ten rozwód stał się oficjalny podczas odcinka podcastu Carsona opublikowanego w poniedziałek, czy w ubiegły poniedziałek, w towarzystwie swojego brata Buckleya, byłego autora przemówień Trumpa, powiedział swoim prawie 6 milionom subskrybentów, że zmaga się z sumieniem, przewiduje, że będzie dręczony poparciem dla prezydenta w czasie wojny i powiedział, że chce powiedzieć, przepraszam za wprowadzenie ludzi w błąd. Chodzi o to, że po prostu namawiał do głosowania na Trumpa. Państwo, to jest ważne, no, 6 milionów obserwujących, tych 6 milionów followersów, to jeszcze nawet u nas Stanowski nie ma, prawdę powiedziawszy, choć życzę mu to szczerze z całego serca. Tylko byle nie musiał później przepraszać, że na kogoś głosował albo na kogoś namawiał. No w każdym razie Biały Dom odpowiedział, stwierdzając, że obie udane kampanie wyborcze Trumpa właśnie obejmowały również sprawę powstrzymania Iranu przed uzyskaniem broni jądrowej. Tutaj rzeczniczka Białego Domu powiedziała, każdy, kto twierdzi, że jest konserwatystą i mówi, że żałuje, że głosował na prezydenta Trumpa, a nie na Kamalę Harris, jest albo głupcem, albo oszustem. Więc już takie teksty latają, proszę Państwa, w stosunku do faceta, który ma tak wielkie zasięgi. No. Carson powiedział, że nigdy nie mógłby głosować na Harris, powołując się na swój wieloletni sprzeciw wobec jej poglądów, podczas gdy ona popiera tam prawo, prawda, wyboru i tak dalej. Jego odrzucenie Trumpa zostaje jednak również dramatyczną zmianą, co zaskakującą. Znaczy, krótko mówiąc, występował na scenie w imieniu prezydenta, za kulisami odegrał rolę w budowaniu jego administracji. O właśnie, Carson z Trumpem juniorem i z nieżyjącym już Kirkiem wspólnie skutecznie lobbowali właśnie u Trumpa, żeby Vance'a, właśnie senatora z Ohio, zrobić wiceprezydentem. Zresztą Carson właśnie twierdził, że charakterystyczny dla Vance'a właśnie antyinterwencjonizm się mu najbardziej podobał. Od razu Państwu powiem, mi się też podoba z tego punktu widzenia, więc dlatego właśnie wolałbym osobiście Vance'a niż Trumpa i to tak zdecydowanie wręcz. Gdybym miał do wyboru, to w ogóle nawet bym się nie zastanawiał sekundy. Carson powiedział, zakładałem, że jest szczery i nawiasem mówiąc mógł taki być. Z mojej perspektywy natomiast Trump zmienił się diametralnie. No więc Carson i Kirk próbowali przekonać Trumpa po wojnie czerwcowej, żeby nie eskalował nalotów na irańskie obiekty do poziomu wojny na pełną skalę. Carson wznowił te wysiłki na początku tego roku. No Charlie'ego powiedział już nie było, więc czułem moralny obowiązek, żeby zrobić to sam. Carson żałuje, że jako komentator telewizji kablowej kiedyś poparł wojnę w Iraku 20 lat temu i uważa, że to państwo położone tam, gdzie chce, wciągnęło Stany Zjednoczone w to, co później stało się bagnem. No nic dodać, proszę Państwa, no to jest właśnie prawda czasu, prawda ekranu, tak? Więc Jeżeli to są poglądy Carlsona, podobają mi się poglądy Carlsona, tak? Natomiast nazwał również, więc był też wobec Trumpa sceptyczny, natomiast on właśnie powiedział, że polubił jego ze względu na jego sceptycyzm wobec interwencji militarnych. Powiedział, że, że jest to właśnie jedna nić łącząca wszystkie elementy jego kariery publicznej. Zresztą prawie dekadę temu Carlson dostrzegł u Trumpa to, co powiedział, jakże jest to głęboka niechęć do ustalonego porządku, a mianowicie do neokonserwatystów, którzy zasiedlili administrację Busha. Jego sprzeciwu wobec zmiany reżimu nie należy mylić z sympatią dla reżimu irańskiego, powiedział Carlson. Dodał, że jego celem jest raczej obrona amerykańskich interesów. No więc rozstawanie co prawda następowało stopniowo, ale potem właśnie nastąpiło nagle. Carlson podczas ostatni wszedł do gabinetu walnego w lutym, wkrótce po słynnym wywiadzie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Mike'em Huckabee, który notabene jeszcze wtedy w czasie tej rozmowy, to jest taka słynna kwestia, kiedy Huckabee tam powiedział coś w takiego, że to nie ma znaczenia, co mówią ludzie, czy kto by się przejmował głosami ludzi w sondażach. Właśnie no Carlson powiedział, no to że na tym polegają Stany Zjednoczone, zdaje się, prawda, i demokracja. Huckabee raczej nie był tym zachwycony, no ale, proszę Państwa, to jest ambasador, notabene, proszę Państwa, to gdyby tego faceta zrobili ambasadorem w Warszawie, to byśmy dopiero zobaczyli. To, krótko mówiąc, zamiast ta trzecia świątynia by powstała zamiast Pałacu Namiestnikowskiego w ciągu 2 tygodni. Wszyscy posłowie i senat, i członkowie rządu mieliby obowiązek chodzenia w kipach, czyli w tych jarmułkach. No ale to jest facet, który naprawdę on przebija nawet Smotricza i Benświra. Oni tam, jak on się wypowiada, to oni są po prostu, widać, ewidentnie zapominają języka w gębie, po prostu mówią, no Boże, no czym przebić Huckabee'ego, prawda? To my jesteśmy tą ekstremą, a no nie on, nie. On tam, on po prostu, jak oni są, jest prawica, skrajna prawica, ekstremistyczna prawica, mur, wykopany rów z krokodylami, potem za tym siedzą Benświr ze Smotriczem, potem długa równina i na horyzoncie gdzieś tam majaczy dopiero jako punkcik taki Huckabee, prawda, na tej, poza zdolnością do dotarcia jeszcze pierwszych fotonów tam praktycznie. No dobrze, w każdym razie to tekst wielkiego wybuchu, więc tak daleko na prawicy. Więc krótko mówiąc, ten to jest rzeczywiście ananas niesamowity. No krótko mówiąc, tutaj w ostatniej rozmowie właśnie powiedział właśnie, że tutaj ewangelista Franklin Graham, czyli ten ewangelikanin, prawda, napisał do Trumpa i tutaj Trump powiedział do Carlsona, mówi, że jest pan antyszamanistą, powiedział prezydent. No Carlson zaprzeczył tym zarzutom, Trump słuchał, jak właśnie Carlson argumentował przeciwko kolejnej wojnie. Trump nie odpowiedział. Carlson powiedział, że wyglądał na smutnego i zrezygnowanego i od tamtej pory już panowie nie rozmawiali. No więc to jest tak, że dostał właśnie, no i przegrał właśnie ten spór z Trumpem 22 do 22, 27 lutego. Ktoś napisał mu SMS, jedziemy, powiedzmy. Czyli krótko mówiąc, że rozpoczyna się wojna. No i właśnie Carlson powiedział, że naprawdę nie mogłem uwierzyć, że to się naprawdę wydarzy. No dobrze, Państwa, to pokazuje trochę właśnie, jak się Trump... To jest ciekawe, znaczy, Państwa, to jest ciekawa teza Carlsona, czy Trump od zawsze taki był, czy się zmienił pod wpływem właśnie jakichś kwitów, czy jakichś innych rzeczy. Także przeszedł na pozycje dokładnie takie, jakie krytykował od zawsze w Partii Republikańskiej właśnie, czyli neokonserwatystów Busha i szamanistów od Jahunatana. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat ciekawy. Otóż jest nowy premier Iraku. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, mieliśmy pewien problem w Iraku, ponieważ Irak chciał szybko wybrać sobie premiera, bo to został wybrany prezydent i prezydent chciał wybrać premiera. Amerykanie się przeciwstawili. Jak to, Amerykanie zdani są z tego, że nie wtrącają się w sprawy innych krajów, w związku z tym w Iraku na przykład mają prawo do weta w stosunku do osoby premiera. W Polsce na razie premier został wybrany w czasach przedtrumpowskich, więc gdyby jakiś nowy się miał pojawiać, to powstaje pytanie, czy nie musiałby dostać kontrasygnaty, podpisane różyczka, prawda, w ambasadzie amerykańskiej, natomiast no, w Iraku musi, tak? No więc prezydent Iraku mianował osobę, która notabene nie ma żadnego zaplecza politycznego, nie ma doświadczenia politycznego. Jest to osoba, która utworzy rząd po miesiącach napięć i nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych. Ale Al-Zaidi, biznesmen, został mianowany kandydatem na premiera. W oświadczeniu ogłaszającym wybór Alego Al-Zaidiego prezydent Nizar Ahmedi powiedział, że proces konstytucyjny nie może tolerować dalszych opóźnień. Al-Zaidi został zaproponowany tej funkcji wcześniej tego samego dnia przez ramy koordynacyjne, czyli Sojusz Irackich Szyickich Partii Politycznych. Pozbyto się kandydatury Maliki, to jest ten, dzięki któremu powstało państwo islamskie, prawda? I była wojna domowa w Iraku sunnicko-szyicka, w związku z tym to akurat dobrze, że go Amerykanie zablokowali, natomiast no, fakt, że w ogóle blokują, jest ciekawy. Znaczy, że cały czas mają takie wpływy w Iraku, pomimo pozornego wycofania się militarnego. W oświadczeniu właśnie Ahmedi powiedział, wzywamy wszystkie siły polityczne do wsparcia go i współpracy z nim w celu przyspieszenia zakończenia tego procesu konstytucyjnego i narodowego w sposób, który służy Irakowi i jego mieszkańcom. No, wybór Al-Zaidiego nastąpił po miesiącach napięć związanych właśnie z utworzeniem nowego rządu w Iraku, co było przedmiotem zainteresowania i Iranu, zresztą i Stanów Zjednoczonych. Irak utrzymuje bliskie stosunki z oboma krajami, natomiast no, rzadko jest tak, że... Czy chyba się nie zdarzyło, żeby Iran wetował jakiegoś premiera na stanowisko w Iraku, jeżeli nie, to robił to po cichu. Stany Zjednoczone to zrobiły głośno. Otóż po listopadowych wyborach, właśnie jak powiedziałem, szyicki blok polityczny zdobył większość głosów i nominował Nuriego Kamala al-Malikiego na przewodniczącego, znaczy na premiera. Trump zagroził w związku z tym wycofaniem wsparcia USA dla Iraku, jeżeli Maliki powróci na stanowisko premiera. To jest tak, że jest to osoba, która jest postrzegana, oprócz tego, że jest sprzymierzona z Iranem, to nic dziwnego, bo on przecież w czasach Saddama, prawda, był na uchodźstwie w Iranie. Natomiast no, Maliki napisał w mediach społecznościowych, że Irakijczycy kategorycznie odrzucają tę rażąco amerykańską ingerencję. Natomiast presja na irackich urzędników wzrosła po amerykańsko-tamtokrajowym ataku na Iran, który notabene do walki włączył też milicję z Iraku, co wywołało, no już może jeszcze nie zerwanie stosunków, ale w tym kierunku zaczęło iść w relacjach z Irakiem. W zeszłym tygodniu Hussein Alawi, doradca spraw bezpieczeństwa obecnego premiera Iraku Muhammada Shisi al-Sudaniego, powiedział, że Stany Zjednoczone zawiesiły wsparcie dla irackich służb bezpieczeństwa do czasu utworzenia nowego rządu. MON również iracki poinformował, że współpraca i finansowanie ze strony USA zostały wstrzymane do odwołania z powodu właśnie ataków na interesy USA w Iraku przeprowadzonych przez, wspierane przez Iran, ale finansowane przez Irak, to znaczy przez Stany Zjednoczone, milicje. Amerykanie również zawiesili dostawy dolarów drogą lotniczą do Iraku. To są notabene pieniądze, które trafiają do Iraku za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, bo Irak jako państwo niepodległe i niezależne, w ten sposób właśnie handluje, że musi to iść przez Stany Zjednoczone. To jest właśnie ten model iracki, prawdopodobnie też by się świetnie dla administracji amerykańskiej sprawdził w Iranie. Czyli Iran może sprzedawać swoją ropę, pieniądze ze sprzedaży trafiają do Stanów Zjednoczonych i one wydzielają pieniądze Iranowi, prawda? Czyż to nie jest piękny scenariusz i wcale nie kolonialny. W każdym razie tylko można żałować, że myśmy się w tą awanturę dali wciągnąć właśnie przez neokonserwatystów oraz szamanistów, ale to już jest zupełnie inna historia. W każdym razie Maliki wycofał swoją kandydaturę na stanowisko prezydenta, podobnie jak Al-Sudani, ze stanowiska premiera. Ramy koordynacyjne pochwaliły ich odpowiedzialne i historyczne stanowisko. Grupa poinformowała, ten krok podkreśla ich zaangażowanie w realizację nadrzędnych interesów narodowych, ułatwia przełamanie impasu politycznego i pozwala ramom koordynacyjnym, czyli tym szyickim partiom, wybrać kandydata, który spełnia wymagane kwalifikacje na stanowisko premiera, jest odpowiedni do wymagań i wyzwań tego etapu. No więc to, co wiadomo o Al-Zaidim, to jest to biznesmen, który zajmuje się finansami i mediami, ale nie prowadzi działalności politycznej. W oświadczeniu zobowiązał się do współpracy ze wszystkimi partiami politycznymi w celu utworzenia rządu odpowiadającego potrzebom społeczeństwa. Ma on teraz 30 dni na utworzenie gabinetu i przedstawienie go do zatwierdzenia parlamentowi. Proszę Państwa, i mamy jeszcze jeden temat. Otóż ja go sobie nazwałem porażka Rosji w Mali, ale to jest szerzej, proszę Państwa, jest to porażka geostrategiczna Rosji w tej części Afryki, w Sahelu. Przypomnijmy, że państwa Sahelu wyrzuciły Francuzów i Amerykanów pod pretekstem ich eksploatacji kolonialnej. Właściwie to Francuzów kolonialnej, Amerykanów to nie do końca wiadomo. W każdym razie eksploatacji zachodniej złóż i twierdząc również, że poprzednie rządy, rządy cywilne nic nie zrobiły dla bezpieczeństwa. Jak wojskowi przejmą władzę, to zrobią wszystko dla bezpieczeństwa i państwa będą bezpieczne. Otóż państwa, no to już jest oficjalne, prawda, Al-Kaida wygrywa na razie, czy jeszcze nie wygrała, ale jest w trakcie wygrywania wojny w Mali. Al-Kaida, która się notabene sprzymierzyła z Tuaregami i kiedyś się zwalczali, albo sobie co najwyżej nie wchodzili w drogę, w tej chwili skoordynowali ataki w całym kraju. Mamy w związku z tym porażkę również armii rosyjskiej, która tam starała się pomagać wojskom lokalnym. Notabene zginął, proszę Państwa, i to jest takie najbardziej symboliczne, zginął minister obrony. W najbardziej strzeżonym miejscowości, w najbardziej strzeżonym miejscu. Notabene Al-Kaida użyła swojej ulubionej taktyki, tej zresztą, o której Państwu opowiadałem wielokrotnie, czyli instrumentalnego używania zamachowców, samobójców, prawda, w normalnych działaniach, można powiedzieć, wojennych, czy w działaniach kinetycznych, tak, to jeszcze tak bardziej profesjonalnie zabrzmiało. W każdym razie oni używają tego tak samo jak, nie wiem, inne służby granatów hukowych, prawda, tak oni używają właśnie zamachowców, samobójców i to się udało. Właśnie dlatego opowiadałem o tym zamachu na Trumpa, że gdyby tutaj pojawiła się ekipa, nie wiem, no, koło gospodyń wiejskich, prawda, spod Bamako, to prawdopodobnie dałoby sobie radę z tym, co tam oglądaliśmy w tym hotelu Hilton. No tutaj sobie dali radę naprawdę z ciężko zbrojnym niejako i ufortyfikowanym miejscem. Rzecznik generał Sadio Camara zginął. Rzecznik Issa Usame Kulibali poinformował, że właśnie w bied wprowadzony przez zamachowca samobójcę staranował rezydencję generała Camary. Camara wdał się w strzelaninę z napastnikami, którzy dzięki temu w biedowi zlikwidowano po prostu ten pierwszy podstawowy perymetr obrony i później drugi już był przełamywany przez strzelców. Camara został ranny śmiertelnie w czasie tej strzelaniny. Bojownicy zaatakowali również generała Assimi Goite, czyli prezydenta, uwaga, prezydent nie pojawił się publicznie od czasu ataków, nie wiadomo czy żyje. Ogłaszając dwudniową żałobę narodową po śmierci generała Camary, rzecznik rządu złożył kondolencje w imieniu generała Goity, sugerując, że on wciąż żyje, chociaż nie wiadomo. W weekendowym ataku zginęło jeszcze kilka innych osób w domu generała Camary, także ludzie z sąsiedniego meczetu, który też został zniszczony. W atakach zginęli cywile i żołnierze, nie wiadomo dokładnie ile osób. Co więcej, operacje poszukiwawczo-rozpoznawcze są kontynuowane praktycznie we wszystkich obszarach. To powiedział szef sztabu generalnego, powiedział, że 200 terrorystów zostało zneutralizowanych podczas kontrofensywy. Powiedział, że rebelianci ukrywali się pod mundurami wojskowymi. Uwaga, proszę Państwa, to jest kolejna rzecz. Tak na marginesie, no znowu kolejny standardowy zestaw z arsenału Al-Kaidy i Państwa Islamskiego, to są przebieranki. Oni tego używają po prostu w sposób wyjątkowo przemyślny, perfidny i naprawdę skuteczny. Jest wiele wideo, nawet zamachów, gdzie widać po prostu, że idzie sobie dwóch facetów, na przykład to akurat z Indii, tak chyba z Indii albo z Pakistanu, w każdym razie idzie sobie dwóch facetów właśnie, którzy idą w strojach ochroniarzy. Oczywiście z drugiej strony stoją uzbrojeni w broń maszynową ochroniarze przed jakimś tam obiektem. Następnie tamci jeszcze do nich machają, ci im odmachują. No to ci machający jako pierwsi wyjmują pistolety, strzelają z bliska, bo chodziło o to, żeby mogli bardzo blisko podejść do tamtych. Strzelają do nich z bliska, prawda, tamci padają. W tym momencie już wjeżdża ciężarówka, przełamuje, prawda, bariery i już cała grupa się wysypuje z tej ciężarówki, więc oni te ataki mają zwykle bardzo dobrze przemyślane i to jest... Natomiast ta taktyka jest powtarzalna i dziwne, że jeszcze cały czas ktoś się jeszcze na nią nabiera. W Iraku już się nauczyli, w Syrii się już nauczyli, prawda? W Afganistanie no, tak różnie jeszcze bywa. Natomiast tutaj, jak widać, to jest jakieś nowum. W każdym razie generał Camara był kluczową postacią zamachu stanu w 2020 roku, który obalił ówczesnego prezydenta Ibrahima Boubacara Keïta. Zresztą w obliczu niezadowolenia z braku reakcji rządu na korupcję i rebelię islamistów, którą, jak twierdzono, wtedy nic nie robiono. No więc w tej chwili ci islamiści atakują już centrum Bamako i atakują praktycznie wszystkie miasta. Zresztą Kidal zostało odzyskane. Generał Camara był również głównym punktem kontaktowym Mali z Rosją, która zapewniała Wagnerowców, a następnie Korpus Afrykański. No więc Korpus Afrykański ewidentnie to nie jest dawny Wagner, nie radzi sobie zdecydowanie. Co prawda w Kidal podobno oni się bronili do końca, to znaczy w tym sensie, że według informacji no, niepotwierdzonych Al-Kaida pozwoliła jak gdyby im razem z Tuaregami wyjść z resztkami żołnierzy z Mali, czyli wycofać się jak gdyby opuszczając koszary, których jeszcze bronili. Natomiast no, cała reszta została zdobyta, tak, w Kidalu, więc teraz z Kidal też wyjechali. No wskazuje się, że oczywiście w Mali doszło w ostatnich latach do gigantycznej eskalacji przemocy, że ta armia, która miała właśnie dzięki rządzeniu zapewnić bezpieczeństwo, nie zapewniła niczego. Co więcej, no JNIM, czyli Jamaat Nusra al-Islamu al-Muslimin, czyli Grupa Wsparcia Islamu i Muzułmanów, to jest konglomerat trzech dużych organizacji, ona powstała w 2017 roku, powiązana z Al-Kaidą. Polecam moją książkę Księga Dżihadu, tam macie Państwo ich opisanych. Jest powiązana z Al-Kaidą, dąży do pogłębienia swoich wpływów w krajach Afryki Zachodniej. Praktycznie panuje na znacznych obszarach Mali, Burkina Faso. Również jak gdyby wysyła swoich emisariuszy do sąsiednich, do innych krajów. No więc w oświadczeniu wydanym podczas ofensywy JNIM poinformowało o zdobyciu Kidal, to jest i centralnego miasta Mopti, a także baz wojskowych w pobliskim Sewarę i Gao. Jako partnera w walkach wskazano Front Wyzwolenia Azawadu. Jest to zbrojny ruch separatystyczny mniejszości etnicznej Tuaregów, którzy chcą utworzenia Azawadu, czyli niepodległego państwa na północy Mali. No, przypomnijmy właśnie, że ten rząd, który został obalony przez zamachowców, jest to pierwszy z serii zamachów stanu, które dotknęły Afrykę Zachodnią w ostatnich latach. Hunty wojskowe w Mali, Nigrze, Burkina Faso doszły do władzy z tymi samymi hasłami i tak samo przegrywają właśnie z JNIM, Tuaregami czy państwem islamskim. W każdym razie francuskie media doniosły właśnie, że siły Korpusu Afrykańskiego osiągnęły porozumienie z Frontem Wyzwolenia Azawadu, który pozwolił im opuścić Kidal. W swoim oświadczeniu JNIM zaoferował, że nie będzie atakował Rosjan i zbuduje zrównoważone i efektywne przyszłe relacje z nimi, jeśli wycofają się z Mali. No Wagner był kiedyś potężną siłą w Sahelu, prawda? W tej chwili po inwazji na Ukrainę tak naprawdę znaczna część jednostek bojowych została przeniesiona do wojny na Ukrainę. Natomiast to, co pozostało, okazuje się, nie jest w stanie poradzić sobie. To jest któryś kolejny raz z takimi atakami. No przegranie praktycznie całej północy kraju, pomimo tego, że jednak mają helikoptery, mają drony, mają możliwości zwiadu, rozpoznania. Pokazuje, że to nie jest dawny Wagner, krótko mówiąc. Ale to jest, proszę Państwa, to jest utrata wpływów tak naprawdę przez Rosję. To jest kompromitacja Rosji, ponieważ Rosja swoją obecność wojskową opierała i obecność w ogóle polityczno-wojskową opierała właśnie na wsparciu tychże armii, które w tej chwili przegrywają, to po pierwsze, a po drugie właśnie na hipotezie, że tamte rządy nic nie robiły i tamte armie nic nie robiły i Francuzi nic nie robili, krótko mówiąc, tylko zajmowali się zamiast walką z dżihadem, to pilnowaniem wywożenia złota, a teraz nagle się okazuje, że jak się Francuzi wycofali, to ci dżihadyści, którzy jednak nie wygrywali, może jeszcze nie przegrali, na pewno nie wygrywali, nagle wygrali praktycznie wojnę. To jest kwestia czasu, kiedy Bamako zostanie zajęte, raczej kwestia właśnie zajęcia innych miejscowości wcześniej, tak żeby, no bo trzeba pamiętać, że ten ruch JNIM jednak był ruchem wiejskim i do atakowania mniejszych miast potrzebne są mniejsze siły. Tutaj do Bamako będą musieli skoncentrować duże ilości wojsk, znaczy to zostawią sobie na pewno na dokładkę, natomiast no, znaczna część terenów dookoła Bamako, a w każdym razie od północy Bamako jest kontrolowana już przez Al-Kaidę. Tak, także tak to wygląda, jeśli chodzi o zwycięstwa strategiczne Rosji, to jest ewidentnie klęska i ta klęska się będzie jeszcze pogłębiała, na pewno będziemy do tego wracać, bo tam w Mali to się absolutnie nie skończyło, prawda, walki cały czas w wielu miejscach nadal trwają. No proszę Państwa, to jest temat edukacyjny, który dzisiaj chciałem z Państwem omówić. Jest tematem niezwykle fascynującym, który w ogóle aż żałuję, że go robię w tej wersji edukacyjnej, takiej krótkiej, bo on zasługuje naprawdę na bardzo, bardzo długi wykład. No ale to może w jakiejś kolejnej książce mi się uda to po prostu opisać raczej, bo to jest nawet nie do opowiadania, na pewno nie do opowiadania na jednym wykładzie. To jest sufizm, prawda? Jest to naprawdę fascynujące. To jest, jak to niektórzy ładnie poetycko nazywają, mityczna droga w sercu islamu, tak? Sufizm, po arabsku tasawuf, to jest nieodrębna religia, nie sekta, ale to jest wewnętrzny, mistyczny wymiar islamu, czyli droga bezpośredniego, osobistego doświadczenia Boga poprzez na przykład miłość, oczyszczenie serca i praktykę duchową. To są różnorodne, mistyczne ścieżki mające na celu poznanie natury człowieka i Boga oraz ułatwienie doświadczenia boskiej miłości i mądrości w świecie. No więc opowiem Państwu teraz o pojęciu historii, odłamach, historii, istocie wierzeń i tak dalej, oczywiście w ogromnym telegraficznym skrócie. Warto powiedzieć, proszę Państwa, że to nie jest rodzaj ortodoksji. Trzeba pamiętać, że ortodoksja w islamie ma takie specyficzne dwa odłamy, prawda? No jeden z nich, który może oznaczać poświęcenie się, prawda, czy też oddanie całkowicie religii, prawda, podporządkowanie się całkowite religii, może oznaczać, tak jak na przykład u salafitów, po prostu pewną odtwarzanie rytuału, jak i dogmatów wiary z okresu początków islamu. Ale to nie jest sufizm. Sufizm to jest właśnie pewna kontemplacja, prawda, jest to pewna mistyka, mistyczna właśnie droga, którą poznaje się, czy próbuje się przy pomocy różnych właśnie rytuałów, niektórych tajnych rytuałów również, poznawać istotę Boga, tak? No więc tak, więc to jest tak, że oczywiście ta tasawuf, prawda, to jest ubieranie się w wełnę, prawda, suf to jest wełna po prostu, odnosi się do prostych wełnianych szat pierwszych ascetów muzułmańskich, symbolizujących ubóstwo, wyrzeczenie i prostotę. Suf ich nazywano też biednymi, prawda, fukara lub też derwiszami, czyli darwisz, prawda. Darwisz to jest perskie, prawda, to że dokładnie to podobno znaczy, od razu mówię, że mój farsi to jest zdolność do zamówienia hamburgera w restauracji, mając nadzieję, że nie dostanę na przykład, nie wiem, szczotki, tak? Więc natomiast rzekomo właśnie to jest, darwisz to jest właśnie żebrak u wrót Boga. No inne etymologie łączą termin safa, czystość lub as-sufa, prawda, czyli ludzie z ławki, prawda, czyli grupa ubogich towarzyszy proroka Muhammada, którzy żyli właśnie w medyńskim meczecie, czyli na takiej ławie. Sufizm w każdym razie nie jest innym islamem, to jego tak jak gdyby serce, prawda? Wielu sufich powtarza, że prawdziwy muzułmanin jest sufim w głębi ducha, bo islam bez wymiaru duchowego jest jedynie zewnętrzną powłoką. Właśnie dlatego salafici takich nie lubią. Łączy trzy poziomy, to jest szariat, prawda, czyli prawo zewnętrzne, tarik, prawda, czyli drogę duchową i hakikę, prawda, czyli prawdę mistyczną. Jak pisze Al-Sarracz, w X wieku sufici wyróżniają się intensywnym odczytywaniem Koranu, szukają ukrytego sensu, prawda, czyli batin. Sufizm jest uniwersalny, podkreśla, że kto pozna siebie, pozna swojego Pana. Więc od razu, jak Państwo właśnie jesteście miłośnikami Diuny, to dowiedzcie się czegoś o sufizmie, tak? No, sufizm narodził się jako reakcja na zbytkowość kalifatu Umajadów. Kalifat Umajadów, przypomnijmy, 661 do 750 i rozwijał się w trzech etapach. Pierwszym etapem to był tak zwany etap ascetyczny. Założycielem był Hasan al-Basri, który zmarł w 728 roku. Skupiał się na medytacji nad Koranem, nocnych modlitwach i tawakul, prawda, czyli całkowitym zaufaniu Bogu, prawda, oddaniu się, roztopieniu się w Bogu, tak? To miało to być reakcją na bogactwo właśnie dworu, a w zasadzie rodzaju protestu przeciwko tego, prawda, czy też odrębnego i odmiennego postępowania. Potem mamy drugi etap, to jest etap mistyki miłości. Tutaj jest Rabia al-Basri, to jest kluczowa postać, on zmarł w 801 roku. Jest to pierwszy właśnie wielka mistyczka, która wprowadziła ideę bezinteresownej miłości do Boga. To jest tak, o Boże, jeśli kocham Cię z lęku przed piekłem, spal mnie w nim, jeśli z nadziei na raj, wyklucz mnie z niego, ale jeśli kocham Cię dla Ciebie samego, nie odmawiaj mi swojej wiecznej piękności. No i wtedy pojawiają się dwie szkoły, prawda, iracka, czyli Junaid, to jest Junaid z Bagdadu, to jest zmarł w 910 roku, to jest szkoła, która miała określać trzeźwość i samokontrola. I egipska to jest Zuan Nun, zmarł w 859 roku, to jest Marifa, czyli gnoza boska, prawda? A i jeszcze była, przepraszam, to trzy, nie dwie, jeszcze była irańska, Bayazida Bistamiego Fana, prawda? Czyli zaniknięcie ego. No mamy jako motyw przewodni, no znowu nie ma czasu, żeby to rozwijać, to są fascynujące, tak jak mówię, dywagacje. W każdym razie kolejny etap to jest etap bractw zakonnych od XII wieku. Al-Ghazali, prawda, w ożywieniu nauk religijnych pogodził sufizm z ortodoksyjnym sunnizmem, czyniąc go akceptowalnym. Złoty wiek to jest XIII-XIV wiek. Ibn Arabi, wielki szejk, który zmarł w 1240 roku, Jalal al-Din Rumi, czy Yunus Emre. Sufizm w każdym razie rozprzestrzenił się od Andaluzji po Indię, Afrykę subsaharyjską, pomimo najazdów mongolskich, mają ogromny wpływ na kulturę, poezję i architekturę. Zresztą to jest ważna rzecz, najważniejsza, że właśnie z sufitami, z sektami mistycznymi zetkną się między innymi templariusze. Stąd będziemy mieli najpierw jakby inkorporację, przeniesienie różnych elementów, przynajmniej sufizmu, do filozofii różnego rodzaju tajnych stowarzyszeń europejskich. Różnych właśnie stowarzyszeń mistycznych, kontemplacyjnych. Oni będą z sufitów czerpali pełnymi garściami. Jakie są odłamy sufizmu, prawda, czyli tarikat? No, sufizm nie ma jednej centrali. Składa się z bractw, prawda, czyli tarikat. Każdy z własnym łańcuchem duchowego przekazu od proroka, prawda, czyli silsilą. Różnią się praktykami, ale łączy je miłość do Boga. Najważniejsza to jest ta kadria, to jest taka, o której Państwo mogliście czytać, słyszeć. Najstarsza, podkreślająca charytatywność, głosny zikr i prostotę. Popularna w Azji i Afryce. Później Naszkabandi. Naszkabandi tak samo, zresztą notabene bardzo popularni są w Iraku. To jest, założył Bahauddin Naszkaband, zmarł w 1389 w Bucharze. To jest cichy zikr serca, skupienie na codzienności i trzeźwości, silna właśnie w Turcji, Azji Centralnej i w Indiach. Chistia to jest Muin ad-Din Chishti, to jest indyjska otwarta na muzykę, czyli sama miłość i służbę ubogim. Rozwinęła muzyka kawali, proszę Państwa, muzyka kawali popularna bardzo w Pakistanie i w Afganistanie była. W Pakistanie też była notabene jeden z najlepszych pieśniarzy właśnie kawali, właśnie sufita z tej Chistii. Występował tutaj w Warszawie, w Polskim Radiu. Znaczy w tej sali koncertowej Polskiego Radia byłem na jego koncercie. Nieco miesiąc później taliban afgański odesłał go na drogę do Jerozolimy za to, że uznał, że ta jego pieśń to jest bluźnierstwo. Kolejni, proszę Państwa, to jest Mevlevi, albo też Mevlevija. To i Państwo ich znakomicie znacie, chociaż nie możecie nie wiedzieć, że to są, że o nich... Znaczy, na pewno wiecie, jak oni wyglądają, nie wiecie, że się mogą nazywać Mevlevi i że to są właśnie sufici. Mevlevi to są derwisze wirujące, których charakterystyczną właśnie cechą jest ekstatyczny taniec, prawda, czyli sema. Oni symbolizują krążenie planet wokół Boga, ale nie tylko. To jest tak, że oni wznosząc jak gdyby te dłonie do góry i wirując, mają tworzyć rodzaj pępowiny między, powiedzmy, tym, co boskie, czyli niebiańskie, a tym, co ziemskie, prawda. Zresztą to jest, tam jest cały zestaw ukrytych znaczeń w całym tym właśnie rytuale Mevlevi. Ja miałem okazję brać udział w takim rytuale, oczywiście jako widz, nie jako uczestnik, znaczy jako uczestnik obserwująco w ten sposób. No robi wrażenie, tak? Robi wrażenie, szczególnie jak się wie oczywiście, który element co oznacza. Jest Tijaniya, prawda? Tijaniya to jest Ahmad al-Tijani, to jest już XIX-wieczna, najpopularniejsza w Afryce Zachodniej, preferująca prosty, codzienny zikr. I inne to jest na przykład Shadliya, Muridiya, Rifaiya, prawda, to są różne, na przykład Muridiya w Senegalu, prawda, uznaje pracę jako formę czci i modlitwy. Jak Państwo widzicie, tutaj jest trochę, to przypomina zakony, prawda, chrześcijańskie, gdzie też te zakony miały w cudzysłowie pewną specjalizację, prawda, na przykład właśnie praca, na przykład praca w, albo praca na rzecz w szpitalu, albo praca generalnie jako rodzaj właśnie modlitwy, prawda, czy też znajdowania, jak gdyby, czy też no, czci dla Boga w każdym razie, tak? Czyli jakiegoś, czyli nie jest to praca rytualna, prawda, jest to praca rzeczywista, ale jest to praca, która ma zbliżać do Boga. Więc tutaj te, jak mówię, no, zakony, kiedy powstawały w Europie, naprawdę czerpały sporo z tych koncepcji, można powiedzieć, bo trudno powiedzieć, że oczywiście z samej istoty. Mamy też Tashkia, Tatnafs, oczyszczenie serca z egoizmu, Makamat, prawda, czyli stacja, Awal, stany, to są właśnie pojęcia kluczowe, Fana, zaniknięcie ego w Bogu, prawda, czyli jak kropla w oceanie, Baka, trwanie, to jest właśnie w Bogu po Fanie, czyli krótko mówiąc, najpierw jest Fana, prawda, zaniknięcie ego w Bogu, tak jak kropla zanika w oceanie, a potem jest Baka, czyli trwanie w Bogu i powrót do świata z nowym spojrzeniem, prawda. ze spojrzeniem, które doświadczyło Boga poprzez roztopienie się w nim jak kropla w oceanie. Ładne, prawda? No jest właśnie ten zikr, czyli nieustanne wspominanie Boga, głośne lub ciche, indywidualne lub grupowe. Sama jest to duchowe słuchanie właśnie poezji, muzyki. Jest to jeszcze Wahdat al-Wujud, to jest jedność istnienia Ibn Arabiego, to jest wszystko jest manifestacją Boga, nie ma bytu poza Bogiem, tak? No więc Rumi mówi tak, niechaj twoja dusza stanie się jak ocean, w którym zatopią się wszystkie granice. Mamy również relację mistrz, murszid i uczeń, murdid, która jest centralna, tak jak ojciec i syn w sufizmie. Sufizm jest również otwarty na dialog międzyreligijny. No i proszę Państwa, jeszcze mamy ostatni fragmencik dotyczący wpływu sufizmu na kulturę, poezję, muzykę i sztukę. Generalnie sufizm ukształtował coś, co nazywamy cywilizacją islamską. No powiedzmy sobie delikatnie mówiąc, ale kultura salafitów, prawda, sprowadza się do sprowadzenia wszystkiego, całej kultury muzułmańskiej do powrotu do namiotu, najlepiej braku elektryczności i powrotu jak gdyby do odtwarzania 1:1 czasów proroka i to włącznie z szatami na przykład. To dlatego powiem Państwu, przepraszam, to jest tak na marginesie, powiem Państwu, że jako tylko dygresja, że spotykałem się bardzo wieloma właśnie muzułmanami, jak najbardziej nawet imamami, prawda, w różnych częściach, szczególnie północnej Afryki, którzy po prostu dostawali białej gorączki, jak widzieli ludzi na ulicach u siebie już oczywiście, ubranych właśnie w te szaty, takie z Półwyspu Arabskiego. Bardzo niepochlebnie mówili o bliźnich i właśnie pytali się, co wspólnego z islamem ma przebieranie się, to tak jakbyśmy my się, proszę Państwa, w Polsce za Eskimosów na przykład ubrali, albo za, no nie wiem kogo jeszcze, za jakichś rdzennych Amerykanów, prawda, no. Żeby pokazać, co jesteśmy proamerykańscy, to właśnie albo za Inuitów, albo za innych rdzennych Amerykanów, gdybyśmy się poubierali, to jest bycie proamerykańskim. No, no są też tacy, prawda, jest dla nich pewnie całe odrębne piętro w Choroszczy, obok Trumpów. W każdym razie to jest, co więcej, jeszcze mamy bardzo ważne elementy właśnie w poezji, na przykład co się nazywa Mensewi, prawda, czyli tak zwany Koran perski, mamy kawali właśnie, muzykę w Indiach i Pakistanie, mamy wirujących derwiszów właśnie w Gnawę, mamy w Maroku, w sztuce mamy architekturę niezwykłą, architekturę grobowców, na przykład mauzoleum Rumiego w Koni, kaligrafię i miniatury, w tym takie miniatury złożone z kaligrafii, na przykład wizerunek na przykład zwierzęcia złożony tak naprawdę z imion Boga, prawda, różnych. Kaligrafią oczywiście. No jeśli chodzi o obecną geografię występowania, to sufizm jest niezwykle żywy wśród dziesiątek milionów muzułmanów, natomiast oni bardzo często obawiają się deklarować oficjalnie, właśnie z przyczyn różnych politycznych również. No 92, w Senegalu 92% muzułmanów jest w bractwach Tijani i Murdii, w Czadzie 55%, w Kamerunie 48%, w Nigrze 47%. Występuje również w Azji Południowej, w Pakistanie, Indiach i w Bangladeszu. To miliony się właśnie gromadzi przy grobach świętych, na przykład Ajmerze, w Dada Darbar. Niesamowite są, od razu Państwu powiem, sufickie świątynie w Pakistanie na granicy z Indiami. To jest po prostu perełka sama w sobie. Ja nie mogę się doczekać, że właśnie kiedyś znowu pojadę jeszcze z aparatem i tak sobie solidnie zrobię, tak żeby tam je wszystkie udokumentować, bo wyglądają naprawdę super i w ogóle to wszystko jest taką, no właśnie niezwykłą egzotyką, prawda, mieszaniną wpływów architektonicznych indyjskich, strojów indyjskich, nawet pewnej filozofii, która przyszła z Indii, prawda, z jednej strony, a z drugiej strony są to świątynie muzułmańskie, jakby nie było, więc to taki właśnie miks kultur, jeszcze są symbole buddyjskie, już nie powiem, a jeszcze ciekawsze są takie właśnie groby, gdzie na przykład grób jest chrześcijański, napisy są czcionką arabską, ale już w Hindi, a symbole są jeszcze na dodatek buddyjskie. To jest w ogóle coś niebywałego. No więc w każdym razie na zachodzie są rosnące centra sufizmu, na przykład w Europie Zachodniej, dzięki emigracji z Turcji, na przykład właśnie Mevlevi, ale również Naszkabandi. Natomiast trzeba pamiętać, że wahabici saudyjscy prześladują sufitów tak jak mogą. To jest, proszę Państwa, sufizm jest nakazuje indywidualne obcowanie z Bogiem, a nie narzucone przez sektę, a w związku z tym to jest indywidualizm, jest bardzo nielubiany przez salafitów. Nie ma nic indywidualnego, prawda, trzeba podążać za tym, co się działo w pierwszym wieku, prawda, w okresie najlepiej nawet nie mektykańskim, tylko medyńskim. No dobrze, proszę Państwa, dziękuję za uwagę, dziękuję Państwu za wysłuchanie tego wykładu. Mam nadzieję, że Państwa on akurat nie zanudził, ale mi się wydaje, że jest bardzo naprawdę ciekawy i polecam jego zgłębienie, bo jest niezwykle ciekawy poznawczo, kulturowo, również intelektualnie. Proszę Państwa, a widzom na YouTubie dziękuję bardzo już za uwagę. Dochrypiałem jakoś do końca, mam nadzieję, że Państwo to wytrzymaliście. Jeszcze na zakończenie reklama, otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa jest to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj z specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. I mamy oczywiście jeszcze drugą reklamę, sprzętowo.pl. Komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest 2-letnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. Państwa, dobrnąłem do końca odcinka. Dziękuję, mam nadzieję, że Państwo też wytrzymaliście. Prawda? Pamiętamy, karawana chrypi, psy szczekają, karawana idzie dalej. Alkilab Tanbachu, Alkafilat Tasir. Dziękuję Państwu też i namawiam do oczywiście oglądania, podawania dalej, promowania, nakłaniania nowych osób, żeby oglądały te odcinki. Jak Państwo widzicie, jak Państwu się nie pokazują na pierwszej stronie YouTube'a, to się nikomu już nie pokazują, prawda? YouTube'owi się też nie pokazują na pierwszej jego stronie. No dobrze, dziękuję bardzo i do usłyszenia do jutra.